Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Pozdrawiam bardzo gorąco całą rodzinę Radia Maryja. Zapraszam Państwa na nasze wieczorne spotkanie. Rozmowy niedokończone to kontynuacja spotkania i refleksji dotyczącej tematu, który podjęliśmy już w pierwszej części w telewizji Trwam tuż po godzinie 18:00. Rolnictwo w Polsce a Zielony Ład. Bardzo serdecznie witam w studiu Radia Maryja pana ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego, przewodniczącego Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, byłego ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Panie ministrze, poprosimy na początku naszego spotkania o wprowadzenie nas do tematu jakżeż ważnego. Obiecaliśmy słuchaczom Radia Maryja, widzom telewizji Trwam, iż niektórzy które także wątki i aspekty naszych rozważań w tej drugiej części obszerniejszej rozszerzymy. Bardzo proszę.
Proszę Ojca i drogich słuchaczy, serdecznie dziękuję za podjęcie tego tematu, bo sprawa jest niezmiernie ważna dla całej Polski, nie tylko dla rolnictwa. Ten Zielony Ład, który jest ideologicznym programem, strategią Unii Europejskiej, narzuconym bez żadnych konsultacji z rządami krajowymi, z ministrami, a w przypadku rolnictwa również z rolnikami europejskimi, bardzo mocno dotknie Polskę. Niestety nie ma zbyt poważnych dyskusji o skutkach Zielonego Ładu. Idzie propaganda z Brukseli, że jest to samo dobro, że korzyści są ogromne związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych, świeże powietrze, czysta woda, zdrowe gleby, różnorodność biologiczna, wyremontowane energooszczędne budynki, zdrowa, przystępna cenowo żywność, większa oferta transportu publicznego, czysta energia, najnowsze ekologiczne innowacje technologiczne i tak dalej, i tak dalej. Tak, tylko że ta ideologia zakładająca, że do 2050 roku Unia Europejska osiągnie neutralność klimatyczną, nie bierze pod uwagę, a za chwilę będę o tym mówił, zaczynają naukowcy to wskazywać, nie bierze pod uwagę, że klimat na kuli ziemskiej jest wspólny, że przemieszczają się wichry, przemieszczają się chmury, przemieszcza się powietrze i samo redukowanie bardzo radykalne emisji gazów cieplarnianych w Europie, która notabene odpowiada za około 9% emisji gazów cieplarnianych i już pomijając nawet dyskusję, czy wpływ ludzi jest istotny na zmiany klimatyczne, czy też nie, bo przecież w epokach geologicznych były również czasy, kiedy ludzi na Ziemi nie było, a były i wysokie temperatury, które trwały jakiś okres i zlodowacenia i wpływu człowieka na to nie było. Ale w tej chwili dyskusja już o wpływie człowieka właściwie się przetoczyła i zabieranie głosu na ten temat najczęściej owocuje tym, że człowiek zostanie nazwany idiotą, oszołomem, tym, który nie rozumie nauki i tego, że poza wszelką dyskusją ludzie oddziaływują na klimat. Pewnie oddziaływują, ale może się okazać, że jest to wpływ znikomy, nawet biorąc pod uwagę wybuchy wulkanów, które wielokrotnie więcej emitują gazów cieplarnianych niż ludzkość w całości liczona razem. Naukowcy podnoszą, że to redukowanie wszystkich poprzez ogromne koszty, poprzez opłaty różnego rodzaju konieczne podwyższenie kosztów praktycznie przeniesie problem na inne kontynenty, bo o tyle, o ile zmniejszy się emisja gazów w Europie, o tyle wzrośnie w innych krajach, które przejmą tę produkcję. Jest to o tyle ważne, że znaczna część tych wielkich emitentów, tych krajów na dorobku, krajów rozwijających swoje gospodarki, nie zamierza uczestniczyć w tym ideologicznym programie, jakim jest Zielony Ład. W sytuacji rolnictwa europejskiego również Komisja Europejska, powtórzę to jeszcze raz, nie pytając nikogo o zdanie, stwierdziła, że rolnictwo musi ulec głębokiej przemianie. Pan komisarz Wojciechowski stwierdził, że jest to najważniejsza rewolucja od 30 lat w Europie. Rewolucja, czyli zmiany gwałtowne, które nie były konsultowane ani z ministrami rolnictwa, ani ze środowiskami rolniczymi Europy. Coraz bardziej słychać protesty rolników w wielu krajach, nie tylko w Polsce, również w tych krajach, gdzie rolnictwo wydaje się być bogatsze od naszego, w Niemczech, w Luksemburgu, niedawno wielkie manifestacje w Irlandii. Rolnicy nie rozumieją Zielonego Ładu, wyrażają głębokie zatroskanie i obawy, ale niestety z Brukseli płynie lekceważenie, brak analiz ekonomicznych, które by mówiły, jaki będzie wpływ zredukowania produkcji żywności, bo takie będą skutki Zielonego Ładu, jaki będzie wpływ na rynek żywności, na ceny żywności płacone przez konsumentów, na bezpieczeństwo żywnościowe, w jaki sposób to wpłynie również, i o to trzeba bardzo mocno pytać, na sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych. Bo zamożni, bogaci ludzie, niewątpliwie komisarze do takich należą, urzędnicy brukselscy, wymyślają jakąś ideę, nie licząc się zarówno ze społeczeństwem, które nie jest, nie tylko składa się z zamożnych ludzi, ale nie licząc się również z rolnikami. Mnie się przypomina takie dość proste powiedzenie, że bogaty biednego, a syty głodnego nie zrozumie. I tak się wydaje, że przy tym Zielonym Ładzie do tego wszystko zmierza. Zielony Ład w rolnictwie to są dwie strategie, od pola do stołu, która zakłada zmniejszenie nawożenia, zmniejszenie nawozów, środków ochrony roślin, wprowadzenie odłogowania, czyli nieuprawiania części pól i przesunięcia 25% rolnictwa do 30 roku do rolnictwa ekologicznego, ale nie takiego, jak sobie ludzie wyobrażają, że nie stosując różnych tam zabiegów są już ekologiczni, tylko rolnictwa certyfikowanego, tego, który musi uzyskać odpowiednią gwarancję, pieczątkę, dokument potwierdzający, że jest to rolnictwo ekologiczne. Kiedy pytać Komisję Europejską o skutki, no mówią, że na razie jeszcze tych skutków nie oszacowali, a pan komisarz, którego cenię jako człowieka, ale nie rozumiem absolutnie polityki, którą firmuje, napisał na Twitterze, że trudno oceniać Zielony Ład, bo będzie można to zrobić dopiero wtedy, kiedy się go wprowadzi. No to świadczy o głębokim braku profesjonalizmu, ponieważ przy tak dużych zmianach, które dotyczą milionów ludzi w Europie, dotyczą całego rolnictwa, mogą być zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywności, to przed podjęciem decyzji, przed wdrażaniem trzeba przeanalizować wszystko. To, przypomnę, nazywa się analiza ex ante, żeby przewidzieć wszystkie możliwe warianty i scenariusze, żeby nie popełnić, mówiąc wprost, głupoty. Kiedy już to wszystko zostanie uruchomione, to może się okazać, że będzie wiele ludzkich dramatów, nieszczęść, upadku gospodarstw i już tego się nie cofnie, tego się nie odwróci. Komisja nie daje żadnych analiz, ale takie analizy zaczynają się pojawiać. Przede wszystkim organizacje rolnicze, zrzeszone w takiej grupie Kopa Kodzeka w Brukseli, to są związki zawodowe rolnicze, izby rolnicze i spółdzielczość rolnicza europejska, posługują się zleconymi przez siebie danymi, między innymi opublikowały takie dane, takie dane opublikował Uniwersytet Christiana Albrechta w Kolonii, no poważna uczelnia niemiecka. Badania, wyniki badań nad możliwymi konsekwencjami wdrażania strategii od pola do stołu. Potwierdzają one, że w wyniku jej realizacji spadnie produkcja żywności, a ceny wzrosną. Kopa Kodzeka o tym poinformowała, że jest to kolejne sprawozdanie, które potwierdza, że flagowa strategia Komisji może mieć poważne konsekwencje dla unijnej produkcji żywności, dla naszych gospodarstw oraz dla spójności obszarów wiejskich. Wszystkie badania potwierdzają, że strategia doprowadzi do znacznego spadku produkcji. Będzie wynosił on przewidywalnie 20% dla wołowiny, 6,3% dla mleka, 21% dla zbóż, 20% dla rzepaku. Wzrosną w odczuwalny sposób ceny ceny na przykład mięsa wołowego o 58%, wieprzowego o 48%, mleka surowego o 36%, warzywa i owoce podrożeją o 15%, rośliny oleiste 18%, zboża o 12,5%. Podobne dane tam dwa tygodnie wcześniej opublikowały służby naukowe Komisji Europejskiej, czyli naukowcy zatrudnieni przez Komisję Europejską, opłacani przez Komisję Europejską. No, trochę bardziej oględnie o tym mówili, ale również stwierdzają jednoznacznie, że wskutek wdrażania Zielonego Ładu produkcja rolnicza we wszystkich gałęziach ulegnie załamaniu, drastycznie spadnie wydajność produkcji, a więc i wartość unijnego eksportu produktów rolnych. Według szacunków naukowców plony zbóż w Unii spadło o 11%, troszkę mniej, bo tam mówiono o 20%. W wyniku mniejszego nawożenia, mniejszej ochrony roślin, zmniejszy się areał upraw. Obecnie zbiory zbóż w Unii Europejskiej kształtują się na poziomie około 295 milionów ton. Zielony Ład oznacza zmniejszenie produkcji o 44 miliony ton zbóż rocznie. Cele redukcyjne doprowadzą do znacznego zmniejszenia się stad bydła, trzody, drobiu. W rezultacie podaż mięsa spadnie o 14-16%, surowego mleka o 10%, tam było przewidywanie około 7%, przy jednoczesnym wzroście cen tych produktów w sklepach. Wzrost cen pociągnie za sobą spadek popytu i problemy rolników ze zbytem i dalszą redukcję stad. Wzrosną koszty produkcji żywności i jej ceny w sklepach. Więc pojawiają się raporty, które nie zostawiają suchej nitki na tym tak zwanym Zielonym Ładzie, który wymyślili ideolodzy. Wydaje się, że to są ideolodzy lewicowi, bo wpisuje się to w cały kontekst jakby krytykowania rolnictwa za zmiany klimatyczne. Ponoć rolnictwo odpowiada, jest takim dyżurnym chłopcem do bicia, bo uprawy to są przecież uprawy zmienione przez człowieka, to nie jest jakaś naturalna, dzika przyroda, zwierzęta. W ogóle hodowla zwierząt jest zdaniem różnych działaczy ekologicznych, lewicowych, jest czymś niemoralnym. Już nie daj Boże jedzenie mięsa powinno być zakazane albo obłożone tak wysokimi podatkami, żeby nikogo na jedzenie mięsa nie było stać. Mówi się o redukcji, zlikwidowaniu niektórych gałęzi rolnictwa. No, to wszystko dzieje się na naszych oczach. Dlatego ja cieszę się, że zaczynają się wreszcie debaty, dyskusje i Radio Maryja, środowisko Radia Maryja, również organizując debaty, również ta, która będzie 15 października, przyczynia się do tego, żebyśmy odbrązowili ten temat, zaczęli uczciwie o nim rozmawiać. Zaczynają organizować się leśnicy. Jedna ze strategii Zielonego Ładu, która dotyczy zarówno lasów, terenów chronionych, ale również rolnictwa, strategia bioróżnorodności 2030, była dyskutowana na konferencji zorganizowanej przez Solidarność Leśną. Bardzo dziękuję za zaproszenie, jestem zaszczycony, gdzie przedstawiciele z różnych krajów i wybitni specjaliści z Polski wprost powiedzieli, że ta strategia nie poprawi sytuacji przyrody, może zniszczyć ten model lasów i ochrony przyrody, jaki jest w Polsce, unikalny i bardzo, bardzo ważny, a jednocześnie nie rozwiąże żadnych problemów klimatycznych. Czyli powtarzają się kolejny raz opinie, te, które wcześniej przytaczałem, naukowców niemieckich, szerzej europejskich, jak również leśników. Leśnicy zaczynają się organizować. Chodzi o to, żeby również rolnicy nie milczeli, kiedy ich interesy są zagrożone. Dlatego staram się, mając i wiedzę, być bardzo precyzyjnym. Do tego obliguje mnie zresztą kierowanie Radą do spraw rolnictwa przy prezydencie. Muszę być bardzo precyzyjny w formułowaniu opinii, które docierają do prezydenta, które będą skutkowały również inicjatywami prezydenta czy rekomendacjami dla Rady Ministrów, dla premiera, dla ministra. Najbliższe posiedzenie Rady w kolejny wtorek będzie dotyczyło wyjątkowo ważnego tematu, jakim są ubezpieczenia rolne. Ubezpieczenia zarówno upraw, jak i zwierząt, ponieważ jest to prowokowanie losu. Zjawiska klimatyczne w rolnictwie są coraz bardziej dokuczliwe, są coraz gwałtowniejsze, a rolnicy są bezradni. System nie działa. System nie działa, nie ma gdzie się ubezpieczyć. Od niektórych nieszczęść składki są bardzo wysokie, których rolnicy nie byliby w stanie zrealizować. Ja przypomnę, że odchodząc z Ministerstwa Rolnictwa zostawiłem ustawę o zmianie systemu ubezpieczeń w Polsce, która zakładała ubezpieczenie wszystkich gruntów w Polsce, 15 milionów hektarów. Wtedy składki byłyby bardzo niskie. Towarzystwa ubezpieczeniowe nie obawiałyby się ubezpieczać rolnictwa. W tej chwili obawiają się, one nie chcą po prostu ubezpieczać, boją się, że mogą zbankrutować. I tego typu system mógłby znakomicie funkcjonować, jeżeli gdziekolwiek w Polsce pojawiłyby się czy gradobicie, czy huragany, czy deszcze nawalne, czy wymarznięcia, wymięknięcia, czy też susza. No niestety pan minister, czy też rząd nie raczył kontynuować tych prac, podobnie zresztą jak i wielu innych, ale nie czas by o tym mówić. Chciałbym również, odnosząc się, bo jestem o to pytany od wczoraj bardzo intensywnie, właściwie co chwilę ktoś do mnie dzwoni, bym ocenił propozycje, które padły przy susze dla rolnictwa. To, o czym mówił pan prezes Jarosław Kaczyński, pan premier Mateusz Morawiecki, no i tam trochę wspomniał pan minister Grzegorz Puda. Ja się cieszę, że najważniejsze osoby w państwie w ogóle zajęły się, jak sądzę, w miarę poważnie pewnymi propozycjami dla rolnictwa. Tylko chcę przypomnieć, że kilka miesięcy temu, kiedy był ogłaszany Polski Ład, czyli ta strategia dla polskiej gospodarki, która w wielu miejscach jest bardzo dobra, zakłada wzrost zamożności ludzi, zmniejszenie podatków, kwota wolna i tak dalej, i tak dalej. Również spore inwestycje w obszary wiejskie, w infrastrukturę, w drogi, wodociągi, kanalizacje, internet, służbę zdrowia na poziomie powiatów, infrastrukturę społeczną. To wszystko jest ważne. Natomiast jeżeli chodzi o rolnictwo, to tamta część, która również była przedstawiana jako coś bardzo wartościowego, była de facto zapisem pustym. Tam poza podwyższeniem akcyzy na paliwo 10 zł do hektara, co na wsi wywołało raczej wesołość, a w wielu przypadkach po prostu wściekłość, nie było nic więcej. No wtedy pan premier mówił, że to jest znakomity dokument zawierający tam wszystko, czego wieś potrzebuje. Dopiero decyzja prezesa Kaczyńskiego, ogłoszona zresztą i na posiedzeniu klubu parlamentarnego i w kilku miejscach w Polsce, między innymi w Rypinie, która polecała napisać tę część rolniczą na nowo, sprawiła, że coś się pojawiło. No, pojawiły się jakieś zapisy, które już można analizować, więc ja to traktuję jako coś poważnego. Traktuję to bardzo poważnie jako zapowiedź, że może wreszcie po roku takiego lekceważenia wsi przychodzi jakaś refleksja, przychodzi jakieś opamiętanie i Prawo i Sprawiedliwość, partia, którą współtworzyłem, bo jestem w niej od 20 lat, której twarzą byłem również na obszarach wiejskich, no zacznie traktować bardzo poważnie sprawy rolnictwa. Ale kiedy patrzę na te 7 propozycji, które zostały zgłoszone, które mają być jakąś wręcz epokową ofertą dla rolnictwa, to tak mi się wydaje, że pracują nad tym cały czas. Jeszcze raz zastrzegam, uważam, że jest dobry kierunek, że w ogóle pojawiają się jakieś konkrety, których wcześniej nie było, ale mimo wszystko uczciwość nakazuje spojrzeć na to, czy to są te potrzeby, które rolnicy zgłaszają, czy to są te oczekiwania rolników, które dały Prawu i Sprawiedliwość również poparcie w wyborach, zarówno parlamentarnych, jak i w wyborach prezydenta. No nie. To są tak trochę obok tematu. Niektóre z nich dotykają problemów rolniczych, niektóre są bardziej wydumane i tak mi się wydaje, że pisały to osoby, które o rolnictwie mówiąc bardzo delikatnie, mają bardzo mgliste pojęcie. Raczej propagandyści, którzy sądzili, że w ten sposób zjednają sobie opinię wsi. Po kolei bardzo krótko to omówię, bo zapewne w pytaniach telefonicznych to i tak by się pojawiło. Dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw do 50 hektarów. No, to znaczy, że negocjacje dopłat bezpośrednich się nie udały, bo przecież od wielu tych 7-latek było obiecywanie, że kiedyś zostaną wyrównane. Okazuje się, że w dalszym ciągu z pieniędzy unijnych, podkreślam, tego wyrównania nie ma i trzeba będzie, zakładam, że to będzie zrealizowane, trzeba będzie z pieniędzy krajowych dokładać do wyrównania tych środków. Również to spowoduje dodatkowe konflikty na wsi, bo określenie, że te wyższe dopłaty, te lepsze dopłaty, te porównywalne, czy nawet jak tu pisze dla pierwszych bodajże 20 czy 30 hektarów wyższe od średniej unijnej, no to sprawią, że ci rolnicy, którzy mają 60-70 hektarów, ci, którzy dokupili ziemi, ci, którzy kosztem ciężkich wyrzeczeń powiększają swoje gospodarstwo, będą czuli się w jakiś sposób oszukani. Oby nie doprowadziło to do znowu dzielenia gospodarstw, no bo to są czasami reakcje naturalne, skoro preferencje dotyczą tylko jakiegoś obszaru gospodarstwa do jakiegoś obszaru, no to wtedy można sobie wyobrazić, że i podziały gospodarstw będą następowały. Problemem jest również, na co zwracała Rada przy prezydencie bardzo mocno uwagę rządowi, że skoro środki w ramach wspólnej polityki rolnej są niewystarczające, nie zostały wynegocjowane na bardzo wysokim poziomie, może nie mogły być, ponieważ odeszła Wielka Brytania, odeszła ta składka brytyjska, budżet jest generalnie mniejszy, ale powinny być jednoznacznie, zresztą takie deklaracje były, wskazane środki z Funduszu Odbudowy i Polityki Spójności. Precyzyjnie wskazane, ile rolnictwo i obszary wiejskie dostaną z tych innych dedykowanych środków. Fundusz Odbudowy, może się okazać, że tych środków te środki nieprędko zobaczymy, ale to jest na inną rozmowę, ten spór, który się toczy z Brukselą. Uważam, że Polska ma rację, ale może zemsta Komisji Europejskiej prowadzić do tego, że tych pieniędzy długo nie zobaczymy. Natomiast muszą być jednoznacznie wskazane, jakie to kwoty będą tego wsparcia. Zarówno, powtórzę jeszcze raz, z Funduszu Odbudowy, jak i z Polityki Spójności, która jest realizowana zarówno przez ministerstwa, ale również przez samorządy województw w ramach regionalnych programów operacyjnych. Bardzo chwalony drugi punkt tych deklaracji Prawa i Sprawiedliwości, mojej partii, przejście na emeryturę bez konieczności zbywania gospodarstwa. Tak, to jest pewnego rodzaju element sprawiedliwości społecznej. Dlaczegoż rolnicy mają przekazywać gospodarstwo, jeżeli pracowali ciężko, płacili składki, mają wiek uprawniony do przejścia na emeryturę i odpowiednią ilość kwartałów składkowych. Ale, i właśnie tu jest to niebezpieczeństwo, bo z jednej strony słyszałem zresztą wczoraj powtórzone przez ministra Grzegorza Pudę, że celem jest zatrzymanie młodych ludzi na wsi, w gospodarstwach, przejęcie gospodarstw, no to będzie działało dokładnie odwrotnie. Ponieważ może się okazać, że wielu starszych rolników, mających jeszcze siłę, krzepę, czujących się dobrze, chociaż już mają wiek emerytalny, kobieta 60, mężczyzna 65 lat, nie będą chcieli jeszcze przekazywać gospodarstwa i może się okazać, że młodzi ludzie, syn, córka, synowa, zięć, nie mogąc czekać zbyt długo na decyzję swoich rodziców czy teściów, pójdą w świat, już na wieś nie wrócą, zajmą się czym innym. Może te miliardy, które tutaj pan premier i pan prezes Kaczyński obiecywali w niektórych pozycjach, może powinny być przeznaczone, i to był mój pomysł, na zachętę, dodatkową zachętę, żeby jednak przekazywać gospodarstwo. żeby nie trzymać tego gospodarstwa nie wiadomo jak długo, aż syn czy córka się zestarzeją, już nie będą młodymi rolnikami, tylko za przekazanie gospodarstwa byłaby pewna dodatkowa, co miesiąc jakaś dodatkowa kwota dla tego rolnika, który przekazuje gospodarstwo, a również zróżnicowanie na przykład premii dla młodego rolnika, czy też ułatwienie dostępności do środków unijnych dla tego młodego, który jednak przejmuje gospodarstwo i przekonał rodziców, że warto to gospodarstwo przekazać następcy. Więc to jest hasełko, które podoba się starszym rolnikom nie mającym następców, którzy chcieliby jeszcze dalej gospodarować. Natomiast w przypadku tych gospodarstw, gdzie są hipotetyczni następcy, to przeciąganie czasu przekazania gospodarstwa tylko będzie działało na szkodę tego gospodarstwa. Więc to jest, te wątpliwości należy również zgłaszać. Trzeci punkt, nowy system ubezpieczeń upraw dla rolników. No więc ja chcę to zdementować. No nie ma żadnego nowego systemu ubezpieczeń. Zapowiedziano utworzenie Funduszu Ubezpieczeń Rolnych z kwotą 3 miliardy złotych, natomiast nic nie słychać o tym, żeby było to, co postulowałem od dawna, czyli zmiana, rozszerzenie możliwości ubezpieczeń w towarzystwach ubezpieczeniowych. Tu mówi się o utworzeniu państwowego jakiegoś ubezpieczyciela rolniczego. No to jest proces złożony, skomplikowany, długotrwały, kosztowny, w oparciu o jakie struktury w województwach to utworzyć, gdzie będą akwizytorzy, gdzie będą ci, którzy będą szacowali później skutki, likwidowali szkody. Nie jest łatwo utworzyć firmę. Można było oprzeć się o istniejące towarzystwa ubezpieczeniowe, wprowadzając zasadę i powszechnego ubezpieczenia w rolnictwie, a jednocześnie rząd ma takie możliwości nacisku ustalenia zasad ubezpieczeń i likwidacji szkód, żeby nie było dowolności, że szkoda wystąpiła, a firma nie chce jej uznawać, chcąc rolnika oszukać. Ale no, dobrze, że coś w tej materii się dzieje i tak jak mówię, w następny wtorek Rada u Prezydenta tym się zajmie, również przekazując precyzyjne rekomendacje, w jakim kierunku ten system ubezpieczeń zarówno upraw, jak i zwierząt należy zmienić. Czwarty punkt, 15 tysięcy złotych na budowę zbiornika retencyjnego bez zbędnych formalności. No tak, tylko ze smutkiem konstatuję, rok temu była przygotowana bardzo dokładna ustawa przez cztery resorty. Na polecenie prezydenta Andrzeja Dudy cztery ministerstwa pracowały nad gospodarką wodną, nad retencją, nad tym, jak zatrzymać wodę na obszarach wiejskich, nie tylko w wielkich, ogromnych zbiornikach, które są kwestionowane przez ekologów, protestują, na przykład niezmiernie ważny, super ważny zbiornik na Wiśle, w Siarzewie, poniżej Włocławka, który jest no, absolutnie niezbędny zarówno dla stepowiejących Kujaw, jak i dla regulacji Wisły na tym odcinku, dla ratowania Tamy we Włocławku. Tu ekolodzy protestują. Chodziło o taką ustawę, która pozwoli bardzo łatwo, bez pozwoleń, zezwoleń, raportów oddziaływania mitręgi i opłat dla Wód Polskich, prowadzić małą retencję, podpiętrzyć staw, jezioro, zatrzymać wodę w rowie prostą jakąś konstrukcją, wykorzystać urządzenia melioracyjne, zarówno otwarte rowy, ale również i systemy drenarskie. Są znakomite rozwiązania, obserwowałem niedawno na wystawie na Bednarach, znakomite systemy zastawek, szybrów, które mogą być stosowane w studzienkach melioracyjnych, które są proste w konstrukcji, które pozwoliłyby zatrzymywać wodę, regulować tą wodą, ale do tego są potrzebne zmiany prawne, które sprawią, że rolnik nie musi płacić paru tysięcy złotych, czekać miesiącami, bo mu nie wolno, proszę sobie wyobrazić, wykopać oczka wodnego, stawu jakiegoś w miejscu, gdzie woda stoi, gdzie jest jakieś obniżenie terenu i ta woda może napłynąć. Nie wolno mu zagrodzić rowka, nawet jeżeli to oddziaływuje tylko na jego pole, a nie na pole sąsiada. Miało być to wszystko uproszczone i nawet nie w tych pieniądzach, tych dodatkowych 15 tysiącach na zbiornik retencyjny, czy też, jak wyczytałem w dokumentach, na studnię głębinową. Tych studni głębinowych jest w Polsce mnóstwo, między innymi dlatego, że skoro są takie mitręgi w wykopaniu zbiornika, w zatrzymaniu, w retencji powierzchniowej, to ludzie pokryją mu, kopią studnie głębinowe. Ich nie widać, one są trudno dostrzegalne. I są tysiące, tysiące studni, które nie są legalizowane, które obniżają lustro wody gruntowej, a moglibyśmy zatrzymywać wodę na powierzchni. To jest podstawa. Ta woda zresztą przenika do głębszych warstw wodonośnych, ale przede wszystkim jest wodą, która nie ucieka bezproduktywnie do Bałtyku, a czyni tak w Polsce około 93% wody z opadów. Więc zakładam, tylko będę czekał na konkretną decyzję, na czym ma polegać to kopanie stawu jeszcze z dopłatą 15 tysięcy złotych bez zbędnych formalności, jak zapowiedział prezes Kaczyński. No, dopiero po owocach poznamy, co ta zapowiedź znaczy. Piąty punkt. Bezpłatna przestrzeń targowa dla rolnika w mieście. To jest jakby rozszerzenie możliwości rolniczego handlu detalicznego. Mnie bardzo bliskiego, przecież prowadziłem zasady ułatwiające dla rolników legalną sprzedaż, kwotę wolną od podatku, 40 tysięcy. Później ten podatek też jest bardziej iluzoryczny, 2% od tego, co ponad 40 tysięcy, czyli to nie w podatku problem, raczej w ewidencji. No tutaj będzie to rozszerzone do 100 tysięcy. No dobrze. Natomiast drugi element, że to bardzo się pomoże rolnikom, bo w ramach rolniczego handlu detalicznego, przypomnę, to jest handel własnymi produktami z gospodarstwa, prowadzony przez rolnika, jego rodzinę lub w ramach takich grup, ale też rolników, którzy prowadzą rolniczy handel detaliczny, czyli sąsiadów, tych, którzy mają podobne chęć sprzedaży swoich produktów. Rozszerzenie na cały kraj. Na co to da? Czy rolnik z Podkarpacia swoje warzywa będzie sprzedawał w Szczecinie, dojeżdżając tam z tymi warzywami? Wprowadziliśmy zasadę, którą zresztą Unia Europejska akceptowała, że jest to województwo, na terenie którego rolnik mieszka, i województwa ościenne, bo może się okazać, że mieszka blisko granicy województwa, więc może sąsiednie województwo również obsługiwać. I wydaje mi się, że to by było wystarczające, no ale dobrze, no jeżeli ktoś chce rozszerzyć, niech rozszerza. Natomiast miasta mają wyznaczyć tereny dla tego handlu rolniczego. No, przede wszystkim ludzie z miasta chodzą na targowisko miejskie. Nie będą chodzili na jakieś targowisko położone Bóg wie gdzie, na przedmieściach. Chodzą tam, bo na targowisku miejskim kupują nie tylko żywność, owoce, ale również i różnego rodzaju środki higieniczne, różnego rodzaju wyposażenie mieszkań i tak dalej, odzież bardzo często i tak dalej. To nie o to chodzi, że miasto gdzieś tym rolnikom zrobiło jakieś miejsce, do którego nikt nie przyjdzie, tylko żeby rolnicy mogli sprzedawać na targowiskach miejskich bez opłat, żeby nie musieli za to płacić. Może te targowiska trzeba starać się poszerzyć, ucywilizować. Ale również to, co mnie trochę wystraszyło, tym bardziej, że ponoć będziemy w tym tygodniu głosować w Sejmie ustawę, chyba zaproponowaną przez Kukiz 15, że rolnicy mają mieć ułatwienia w sprzedaży w sobotę i w niedzielę. To rolnik ma tyrać, pracować cały tydzień, a po to, żeby sprzedać to, co przez tydzień przetworzył, wytworzył, zebrał, sprzedawać w sobotę i w niedzielę. Z jednej strony dążymy do ograniczania handlu w niedzielę, bo niedziela na co innego powinna być przeznaczona. I tutaj Solidarność jest przeze mnie bardzo mocno wspierana, bo uważam, że niedziela jest dniem Pana Boga i jeżeli ktoś nie wierzy w Pana Boga, to odpoczynku i zajęcia się rodziną i relacjami z rodziną, a nie żeby rolnik po ciężkim tygodniu pracy jeszcze musiał swoje warzywka, swoją pietruszkę, mówię to w pewnym uproszczeniu oczywiście, sprzedawać w niedzielę. To jest jakieś nieporozumienie. Trzeba rolnikom ułatwiać, ale jednocześnie, no patrzmy realnie. Prezes Kaczyński słusznie stwierdził, że problemem są pośrednicy, którzy również dodatkowe swoje marże nabijają, mają pole do popisu, bo rolnictwo jest rozproszone, bo rolnicy nie chcą się organizować w grupy, w jakieś większe jednostki do wspólnej sprzedaży i przygotowania produktów, ale nie jest wyjściem z sytuacji rolniczy handel detaliczny. W Polsce jest około 1 300 000 gospodarstw, mniej lub bardziej związanych z rynkiem, a rolniczym handlem detalicznym zajmuje się około 20 000 gospodarstw. No to jest około 1,5%. to nawet jeżeli tych ludzi będzie więcej, no to może będzie 3%, może 4, może 5, daj Panie Boże, to zawsze będzie jakaś tylko nisza niewielka w rolnictwie. I głównie małe gospodarstwa, które nie mają dużej produkcji, a chcą uzyskać lepszą cenę, będą się tym zajmowały. Trudno sobie wyobrazić rolnika, który będzie miał, czy ma 20, 30, 40 hektarów, pracuje ciężko, że on jeszcze będzie robił kiełbasę, kisił ogórki, kisił kapustę, wykopywał warzywka, jeździł z tym gdzieś po Polsce w sobotę i w niedzielę, żeby parę złotych dorobić. No, trzeba rozumieć jakby pewien skalę problemu, bo hasło bezpłatna przestrzeń targowa dla rolnika w mieście, to komuś, kto to nie wie, co to znaczy, to wydaje się atrakcyjna. Inna sprawa, że to na samorząd zostanie przerzucone. Natomiast to wymaga o wiele większego wyjaśnienia, że rolnicy muszą zarabiać również uzyskując dobrą cenę, nawet jeżeli sprzedają do punktu skupu, do pośrednika, do zakładu przetwórczego. Tam powinni uzyskiwać lepszą cenę, a to można uzyskać tylko i wyłącznie przez nowe uregulowania rynku, nowe ustawienie rynku. Tu miał bardzo mocno wesprzeć to, deklarowany już przecież od bodajże 2016 roku, przeze mnie tylko powtórzony, holding spożywczy. Ten, który z państwowych firm w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową miał być narzędziem w ręku państwa dla stabilizacji poszczególnych rynków przez niewielkie działania na rynku, które podnosiłyby cenę płaconą rolnikom przez firmy prywatne, krajowe, zagraniczne. Niestety o holdingu ani widu, ani słychu. Ministerstwo Aktywów, które chcę pochwalić, minister Sasin, a w szczególności wiceminister Andrzej Śliwka, dokonali wszystkiego, co należało. Są zebrane dokumenty, są wszystkie przepisy, analizy. Notabene analizy, na które wydano bardzo duże pieniądze, za chwilę się zestarzeją, zdezaktualizują, będzie można je do kosza wyrzucić. Natomiast holdingu nie ma i minister rolnictwa blokuje powołanie holdingu. A przecież powinien być pierwszy, który będzie krzyczał i domagał się tego holdingu, bo byłoby to narzędzie w jego rękach, czy w rękach aktywów państwowych, wszystko jedno. Ale narzędzie w rękach państwa do pomagania na rynku. Proszę zauważyć, zresztą na to zwracają również przedstawiciele organizacji rolniczych. Tu się mówi o kolejnych wsparciach Funduszu Ubezpieczeń, jakichś dodatkowych dotacjach. Natomiast nikt się nie zająknął o cenach płaconych rolnikom, o tym, że ci rolnicy są często oszukiwani na tym rynku, że przetwórcy sprowadzają surowce z zagranicy, nie chcą kupować od polskich rolników. Nic nie wspomniano o holdingu spożywczym, który mógł być tym narzędziem w ręku państwa i on zresztą był jednym z głównych elementów, które dały PiS-owi popularność na wsi, bo rolnicy uwierzyli, że państwo faktycznie chce skutecznie na tym rynku działać, nie pozwalając na okradanie rolników. No jak na razie w tych zapowiedziach ja tego nie znalazłem i już pewnie nie znajdę. Kolejny punkt, 4,5 miliarda złotych na odbudowę polskiego przetwórstwa. To jest też chyba niezrozumienie sytuacji, jaka jest. Polskie przetwórstwo, czy przetwórstwo w Polsce bardziej, jest przetwórstwem nowoczesnym, wybudowanym w ostatnich kilkunastu latach, może bardziej nowoczesnym nawet niż to w starej Unii Europejskiej, wybudowanym za ciężkie pieniądze, które państwo i ze środków krajowych i unijnych tym zakładom przeznaczyło. To są linie technologiczne, hale, chłodnie, mroźnie, środki transportu, to wszystko, co jest do przetwórstwa potrzebne. Ten przemysł przetwórczy, który jest przecież ściśle związany z rolnictwem, on jest wykorzystany w 40-50%. To po co jakieś następne pieniądze, żeby może się okazało, że będą dofinansowane zakłady, które już i tak mają wszystko w miarę nowoczesne, które będą przerabiały mięso importowane z Danii, mleko importowane z Litwy, inne surowce sprowadzane z zagranicy. Problemem w Polsce nie jest doinwestowanie przetwórstwa. Problemem jest po pierwsze, mówię o bardzo konkretnym przypadku, bardzo dobrego zakładu mięsnego niedaleko Torunia. Polskiego, nie biorącego z zagranicy mięsa, kupującego od polskich rolników bydło, świnie, który mówi tak, ja za chwilę zbankrutuję. zatrudniam 50 ludzi, pracujemy na 40%, bo my nie mamy gdzie tego sprzedać. Bo wszystkie punkty, gdzie sprzedawaliśmy, czy sieci handlowe, czy jakieś te galerie, które powstają, są zaopatrywane w tej chwili w mięso i wędliny z importu. My nie mamy gdzie tego sprzedać, czyli jest problem rynku, a nie pompowania pieniędzy w następnych miliardów w przetwórstwo. To jest jedno, że musi być rynek, który będzie rzeczywiście chciał tych produktów pochodzących z polskich zakładów, a nie rynek opanowany przez importerów, zalewany mięsem i innymi surowcami z zagranicy. W przeciwnym wypadku to będą zmarnowane pieniądze. Może te pieniądze w części należy przeznaczyć na ten rozsądny mechanizm przekazywania gospodarstw przez rodziców dorastającym dzieciom, żeby te dzieci się nie zastarzały, żeby chciały przejąć gospodarstwo, a ojciec za długo się z tym nie ociągał. Może część tych środków właśnie na podwyższenie emerytury należy przeznaczyć. I ostatni punkt. Skuteczna walka z ASF-em i odbudowa produkcji trzody chlewnej. No, bardzo się cieszę, że ktoś o tym wspomina, tylko że jak na razie afrykański pomór się rozszerza głównie dlatego, że są chore dziki w lasach. Nie ma odstrzału dzików, bo albo przeszkadzali w tym ekolodzy, którzy chodzili przed lufami strzelb, nie uniemożliwiając myśliwym polowania, albo myśliwi w ramach jakiejś solidarności dziwnej nie chcieli polować na te dziki. Różne były przyczyny i w Polsce jestem w stanie wskazać jeszcze wiele innych powodów. To zostało zmienione ustawą, którą wprowadziłem przez Sejm, przeprowadziłem w marcu 2020 roku jeszcze jako minister rolnictwa, nazwaną zresztą nie wiedzieć czemu Lex Ardanowski, która określała w jaki sposób przeprowadzić odstrzał dzików w Polsce. Do tego minimalnego poziomu, który gwarantuje odbudowanie pogłowia po ustaniu choroby, a jednocześnie przerwie łańcuch przenoszenia choroby z lasu do gospodarstw. Bo dopóki będą chore, zdechłe dziki w lesie, to czy myszy, szczury, psy, koty, ptaki, muchy, czy na butach, czy na traktorze, na kołach, na słomie, teraz jest smucona kukurydza, w której siedzą dziki, które się ocierają, plują, wydzieliny i tak dalej, mogą być, znaleźć się w ziarnie, w słomie. Dopóki będą chore dziki w przyrodzie, to bioasekuracja nie ochroni gospodarstw. Choćbyśmy nie wiem, jakie pieniądze na to wydawali i rolników straszyli, gospodarstwa nie będą w stanie się w 100% odizolować. Tylko, że jak na razie, to tak jak wspomniałem, i myśliwi się nie rwą do tego, ekolodzy przeszkadzali. Między innymi ekolodzy mieli silny wpływ na pana prezesa Kaczyńskiego, który również uważał, że nie należy na dziki polować. Teraz zmienił zdanie, jestem mu za to wdzięczny, bo wiem, jak kocha zwierzęta. Z jakimi emocjami, jak nabożnie podchodzi do zwierząt, więc również to, że jednak akceptuje jakieś zmiany, nie wiem na czym one będą polegały, ale zmiany, które mają doprowadzić do skutecznego zredukowania dzików do poziomu, który pozwoli wreszcie zapanować nad afrykańskim pomorem świń, uważam za bardzo cenne. Więc przepraszam proszę ojca, że bardziej szczegółowo omówiłem to, co wczoraj zostało zgłoszone, ale pytali mnie o to i rolnicy i dzwonili do mnie różni zainteresowani moją oceną. Cieszę się, że najważniejsze osoby w państwie zaczynają w miarę poważnie, jak sądzę, zastanawiać się nad rolnictwem. Natomiast te propozycje wymagają jeszcze głębokiego przemyślenia, szczegółów, bo inaczej to będą też tylko jakąś chucpą, jakimś tutaj humbukiem, który niczego nie zmieni. One nie wpisują się w to, czego oczekują rolnicy. Rolnicy oczekują i są ludźmi twardo chodzącymi po ziemi. Nie kolejnych deklaracji następnych miliardów kiedyś, tylko oczekują uregulowania rynku, przyzwoitej ceny, pewnej gwarancji trwania gospodarstwa, gwarancji na rynku opartej o kontraktację, o pewien kontrakt, jakąś umowę z przetwórcą i utrzymywanie przez państwo takiej pomocy na rynku, która sprawi, że rolnicy nie będą oszukiwani i okradani zarówno co do poziomu cen, a często również i przerzucania wszelkiego ryzyka na rolników, terminów płatności i tak dalej. Tu na koniec chcę podkreślić dobrą rolę UOKiK-u, Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji. Wreszcie pod nowym kierownictwem ten urząd się naprawdę stara. Jestem wdzięczny panu prezesowi, Tomaszowi Chrustnemu, bo jest to pewna dynamika. widać, że rzeczywiście stara się szukać, czy nie ma zmów cenowych, czy nie ma wykorzystywania przewagi kontraktowej w stosunku do rolników. Ale sam UOKiK sobie z tym wszystkim też nie poradzi. To musi państwo swoją siłą, swoją potencją, swoim całym zaangażowaniem administracji starać się rolnictwu pomóc. W przeciwnym wypadku to ten Zielony Ład polskie rolnictwo dobije, a my na naszych oczach rolnictwo w Polsce będzie ginęło i nie wolno nam do tego dopuścić.
Rolnictwo w Polsce, a Zielony Ład. Trwają w Radiu Maria rozmowy niedokończone. Gościem naszego dzisiejszego spotkania jest pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, były minister rolnictwa i rozwoju wsi. Bardzo gorąco zapraszam państwa do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia naszego spotkania. Numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy: 56 655 23 33 i końcówka 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Bardzo proszę, Radio Maria, halo?
Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Ja słabo słyszę, ale będę mówić. Szczęść Boże. Mówi Krystyna, no prawie że z Zamościa. Ja mam taki dylemat, dlaczego wszyscy powtarzają, że ten Zielony Ład dotyczy Europy. Przecież Europa kończy się na Uralu. A co my mamy do powiedzenia w tym temacie od Bugu po Ural? Dlaczego proszę nie, no po prostu nie okłamywać ludzi, tylko mówić, że to dotyczy albo Unii Europejskiej, albo części Europy, a nie Europy. Myślę, że to jest w ogóle z tego względu, że nie dotyczy całej Europy, bo to jeszcze nie ważne, że to będzie, nawet jeżeli będziemy mówić prawdę, że to dotyczy Unii Europejskiej czy tam części Europy. Ale przecież jeżeli te restrykcje, no bo tak to trzeba nazwać, będą dotyczyły tylko części Europy, to jaki one mają sens, jeżeli w pozostałej części Europy, od naszych wschodnich granic po Ural, no i zresztą w całej reszcie potem i w Azji, będą się działy, no takie będzie, że tak powiem, taka gospodarka będzie paliwem, opałem, jak jest do tej pory. I kominy jak fabryczne jak dymiły, tak będą dymić. I z wszystkich kominów, co się wydobywało, to się będzie tam wydobywać. Tak. Wydaje mi się, że to jest naprawdę niepoważne, żeby w ten sposób okłamywać, wprowadzać w błąd społeczeństwo. Przecież to jest nawet dziecko, które już kończy, nawet nie musi kończyć podstawówki. To już się tutaj zorientuje, że to jest kłamstwo, że to nie dotyczy Europy, tylko dotyczy części Europy.
Dziękujemy pani Krystyno, dziękujemy serdecznie panie ministrze, bardzo proszę.
No semantycznie ma pani absolutnie rację. Ja zresztą mówiłem o tym, że Zielony Ład dotyczy Unii Europejskiej i Unia, która stanowi 9% emisji, sobie chce nałożyć kaganiec, chce nałożyć jakieś drastyczne ograniczenia, o których pani zresztą wspominała. Zwyczajowo mówi się o tej Europie, bo jesteśmy w Unii Europejskiej, ale oczywiście Europa jest obszarem większym niż tylko Unia Europejska. Zarówno są kraje na zachodzie, które do Unii nie należą, jak również no, Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Chodzi o to, i ja starałem się to bardzo krótko wytłumaczyć, że te restrykcje, które dotkną rolnictwo Unii Europejskiej, czyli również nas, nie mają wielkiego sensu, ponieważ kraje, które leżą również w Europie, ale również na innych kontynentach, to dotyczy Azji Środkowej, gdzie bardzo mocno rozwija się w tej chwili rolnictwo i w Uzbekistanie, i w Kazachstanie, są ogromne nasadzenia sadów, rozwijają swoje rolnictwo. Miałem okazję rozmawiać również z ministrami z tamtych stron. Sama Rosja, która w czasach Związku Radzieckiego potrzebowała importu żywności, bo produkowała czołgi, armaty i wszystko, co do wojny się nadawało, ale w PGR-ach, w kołchozach i sowchozach gospodarować nie potrafili. Rosja w tej chwili jest wielkim eksporterem żywności. Jeżeli ktoś jeszcze w Polsce naiwnie sądzi, że Rosjanie będą nadwyżki żywności z Polski, choćby jabłek, kupowali, no to się myli po prostu. Owszem, był taki okres, kiedy sprzedawaliśmy do Rosji około 700 tysięcy ton jabłek. To było znakomite. Tylko że to nie my przerwaliśmy handel z Rosją. Było to embargo wspólne unijne, wynikające z restrykcji za politykę Rosji, politykę, która dla nas jest również negatywna, dotycząca choćby Nord Stream 2, czy też innych sankcji ze strony Rosji. Ale Rosja już poza tymi wszystkimi politycznymi uwarunkowaniami rozwija bardzo swoje rolnictwo, tak zwane kompleksy rolno-przemysłowe, ogromne sady. Rosjanie posadzili około 180 milionów drzew owocowych, między innymi jabłoni. Trochę na ironię zakrawa fakt, że większość tych sadzonek, tych drzewek do sadzenia kupili w Polsce. A potem my się denerwujemy, że nie możemy niczego sprzedać. Rosja stanie się już właściwie z wielkim eksporterem również i tego, co kiedyś było naszą siłą, czyli soku jabłkowego, jabłek, ale jest jednocześnie wielkim producentem zbóż. My, przypomnę, produkujemy rocznie, wytwarzamy w Polsce w zależności od roku, czy lepszy, czy gorszy, około 30 kilku milionów ton zboża. Rosja tylko eksportuje, sam eksport to jest 50 milionów ton zboża. To pokazuje, jaki to jest wielki kraj i jakie są możliwości rolnictwa. Również Ukraina ze swoimi dobrymi glebami jest wielkim eksporterem. I jeżeli Europa sobie będzie zakładała ograniczenia w nawożeniu, w ochronie roślin, w odłogowaniu, w tym opowiadaniu bałamutnie o tym, że wszystko ma być ekologiczne, a w innych krajach, również tych, które wskazałem, ale również i na innych kontynentach, w Ameryce Południowej, w znacznej części Azji, w Afryce, nikt nie będzie tego przestrzegał, to jaki to ma sens? Jaki to ma sens? No przecież to będzie niszczenie rolnictwa europejskiego, a kto inny będzie robił w dalszym ciągu według metod, technologii, jakie będzie chciał, nikt na to żadnego wpływu nie będzie miał. A bałamutne twierdzenie komisarzy, że Europa będzie w stanie kontrolować, w jaki sposób jest wytwarzana żywność gdzieś na świecie, no to między bajki włożyć. Można w tak zwanej śludzie wejścia, czyli w porcie, czy na lotnisku, czy na przejściu granicznym sprawdzić ewentualnie, czy w mięsie, czy w innych produktach nie ma antybiotyków, czy nie ma mykotoksyn, czy nie ma pozostałości jakichś substancji niedozwolonych, ale tylko to można sprawdzić. Natomiast nie można sprawdzić, jakie były warunki utrzymania zwierząt, czy był dobrostan, czy nie, a on tu w Europie stał się jednym z najważniejszych jakichś wyznaczników rolnictwa, dobrostan zwierząt. Zwierzęta zaczynają być traktowane nieledwie jak ludzie. Mówi się o jakichś prawach zwierząt. Prawa i obowiązki wobec zwierząt to mają ludzie. Powinni zapewnić im godziwe warunki utrzymania. Natomiast zwierzęta, o jakich prawach zwierząt mamy mówić? Prawach wyborczych? Czy przecież to jest stawianie spraw na głowie. Natomiast no, zamykając tę pani cenną uwagę i sensowną uwagę, dziękuję za nią, tak, musimy mówić o tym, że te ograniczenia, ta przepraszam za wyrażenie, głupota Zielonego Ładu, ona dotknie rolników Unii Europejskiej, a nie dotknie rolników w innych krajach, również położonych w Europie.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Halo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy? Skąd telefon?
Kłania się Jan z Podkarpacia. Ja chciałem zwrócić uwagę na masę dzików, które buszują tu po polach, jak to minister mówił, że jak przedtem, co było za komuny, że człowiek musiał miał na wszystko obowiązki, rolnik, nawet jak miał konie, to musiał wywozić drzewo z lasu na obowiązkowo. Tak samo i na szczelby nałożyć na każdego myśliwego, że ma tyle i tyle odszczelić dzików i sprawa by była załatwiona. Jak nie, to mu szczelbę zabrać, a dać komuś innemu. No bo tak to my nigdy nie dojdziemy. Tu dziki buszują to jak same chcą, a myśliwi się śmieją, bo oni za to, bo im się to nie opłaca. No to się musiałoby opłacić. Ja nie wiem, jak to by się musiało opłacić. No na tę sytuację, na ten moment, tak by ja to widział.
Dziękujemy pani, a nie powracamy do odstrzału dzików, panie ministrze.
No temat jest bardzo poważny i nie da rady go uniknąć. Jeżeli chcemy pokonać afrykański pomór, chorobę, która niszczy hodowlę trzody, ona nie szkodzi ludziom. To mięso jest bezpieczne, zdrowe. To jest choroba, która powoduje tylko dużą śmiertelność wśród świń utrzymywanych w chlewniach i dzików. Między nimi jest przenoszona przez różnych pośredników. Czasami człowiek jest tym pośrednikiem, jego głupota, jego nieumiejętność, przemieszczanie zwierząt z dużych odległości, brak zapewnienia tej ochrony, czyli odizolowania gospodarstwa, bioasekuracji, również może temu służyć. Natomiast, jak rozumiem, jest jakaś wreszcie kierunkowa decyzja prezesa Kaczyńskiego, że należy odstrzał dzików istotnie zwiększyć. W jaki sposób to przeprowadzić? No to było. Tu również były dobre propozycje ze strony pełnomocnika do spraw zwalczenia afrykańskiego pomoru świń, mojego zastępcy, pana posła sekretarza stanu Szymona Giżyńskiego. No co z tego, jeżeli to wszystko legło w gruzach? Ja przypomnę, że wprowadziliśmy tą specjalną ustawą, Lex Ardanowski, zasadę, że powiatowy lekarz weterynarii, jeżeli dostrzega taką potrzebę, że na jego terenie trzeba dokonać dodatkowego, poza tymi planami odstrzałowymi kół łowieckich, dodatkowego odstrzału tak zwanego sanitarnego, to mógł nakazać myśliwym przeprowadzenie tego odstrzału. Myśliwi skarżyli się, że przeszkadzają im ekolodzy, którzy przyjeżdżają z dziećmi, jeżdżą na rowerach, hałasują, straszą zwierzynę. Więc wprowadziliśmy zasadę, że jeżeli jest to legalnie zorganizowane polowanie, to jeżeli ktoś przeszkadza, to wzywa się policję i w kajdankach wyprowadzi, jeszcze za to więzienie grozi. Żeby nie przeszkadzali ekolodzy w polowaniach, które są koniecznością. No ale COVID, zakaz zgromadzeń, zakaz organizowania polowań zbiorowych doprowadziły do tego, że to było prawo nierespektowane, prawo puste. Owszem, ja słyszę głosy od myśliwych, że jak wybiją te dziki, na co będą w przyszłości polować. Czasami mówią, że na ich terenie dzików nie ma, a rolnicy zgłaszają, że tabuny stada dzików siedzą w kukurydzy i się śmieją z tych myśliwych. Mówiono o tym, że chłodni jest za mało. No to takiej ilości chłodni dla myśliwych, jaka została dostarczona w ostatnich latach, to nigdy w historii nie było. Zarówno weterynaria kupowała ogromne ilości chłodni. Ja wystąpiłem do ministra nadzorującego Agencję Rezerw Materiałowych, przekazano chłodnie wojskowe, które były przygotowane na różne inne okoliczności. Już nikt nie może powiedzieć, że nie wie, gdzie są chłodnie. To znaczy, że mu się nie chce polować. Były na koszt państwa przewożone z obszarów, gdzie się skończyła epidemia, gdzie już nie było potrzeby, żeby stały, w te województwa, gdzie ogniska się pojawiały. Problemem jest może co innego. I tutaj nasz słuchacz może to miał również na myśli. Ja mam wielu przyjaciół myśliwych. Sam nie poluję, nie uważam, że to jest, chociaż nie mam żadnych zastrzeżeń do tych wszystkich, którzy zajmują się łowiectwem. To jest pewna pasjonująca dziedzina od wieków, bardzo popularna w Polsce. Uważam, że mężczyzna powinien umieć posługiwać się bronią, dlatego że z kolegami znajomymi założyliśmy bractwo kurkowe po to, żeby umieć posługiwać się również bronią, bo czas jest taki, że mężczyzna, powtórzę to jeszcze raz, powinien to umieć. Natomiast myśliwi wymyślają różne sposoby. Jest wielu młodych, którzy chcą polować, ale jest bardzo wielu, którzy nigdy polować nie będą. Właściwie chodzą sobie na spacer z dubeltówką bardziej, ale są również tacy, którzy z niechęcią odnoszą się do Prawa i Sprawiedliwości, odnoszą się do nakazów, do tego, żeby wykorzystać koła łowieckie do odstrzału. Są również postponowani, wyzywani, obrażani przez różne organizacje te ekologiczne i co dziwne, te same organizacje w Niemczech chwalą myśliwych niemieckich, dokonujących odstrzału, a Niemcy prawie 1 000 000 sztuk rocznie dzików strzelają, a w Polsce przeszkadzają myśliwym, wyzywając tych myśliwych, mówiąc o nich, że są barbarzyńcami, polują na zwierzęta, zresztą nie tylko ekolodzy, ja znam i polityków, którzy mówią, że myśliwi są barbarzyńcami. Sprawa jest szalenie złożona, ale również i jest czas ostatni na refleksję ze strony Polskiego Związku Łowieckiego. Czas ostatni. Nadchodzą dla Związku Łowieckiego czasy ostateczne. Jeżeli nie zaangażuje się w odstrzał dzików, to trzeba będzie podjąć bardzo radykalne decyzje dotyczące przyszłości Polskiego Związku Łowieckiego. Ja słyszałem, i to jest może wyznacznikiem, stanowiskiem kierownictwa Polskiego Związku Łowieckiego. Na Dożynkach na Jasnej Górze było stoisko Polskiego Związku Łowieckiego, tam w alejce instytucji na parkingu. Również byłem świadkiem rozmowy ministra Grzegorza Pudy z łowczym okręgowym okręgu częstochowskiego. I minister mówi, co należy zrobić, panie łowczy, żeby zwiększyć odstrzał dzików, czy więcej wam płacić jeszcze, czy te chłodnie, czy w jaki sposób wam pomóc. A pan łowczy powiedział bardzo twardo, zdecydowanie pewny siebie, zresztą ci, którzy byli z myśliwych go jakby wspierali, my nie jesteśmy żadnymi hiclami, my na dziki polować nie będziemy. No to przy takim podejściu władz, w tym przypadku okręgu częstochowskiego, władz, które myślę, że zdanie tego młodego człowieka nie odbiega wiele od łowczych w wielu innych okręgach w Polsce, to państwo nie może stać biernie. Jeżeli państwo będzie dalej się przyglądało ekspansji dzików, nie reagowało, to zniszczymy polską hodowlę świń. Ona do końca, afrykański pomór będzie dokładnie w całej Polsce. I teraz nadchodzi, sprawdzam, również tej deklaracji, która tu padła w Przysusze, że będzie zmiana systemu szacowania i że skuteczny odstrzał dzików zostanie przeprowadzony, zapowiedział to prezes Kaczyński. To sprawdzam, będzie za 2-3 tygodnie. Bo za chwilę zejdzie kukurydza na nasiona. Kukurydza ziarnowa zejdzie z pól, zostanie wymucona, skoszona i wymucona. Bo na razie jeszcze przez krótki czas nie ma sensu polować na dziki, bo się ich nie widzi, one siedzą w kukurydzy. Natomiast kiedy przy kukurydzy już na polach nie będzie, a będzie to koniec października, połowa listopada najpóźniej, i przymrozki sprawią, że nie będzie liści na krzewach, na gałęziach, to wtedy jest czas, jedyny czas w ciągu roku, kiedy można odstrzelić dziki. I to będzie sprawdzian również tej deklaracji z Prawa i Sprawiedliwości.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy, skąd telefon?
Mieczysław z Mazur, rolnik w wieku emerytalnym. Panie ministrze, ja chciałbym, żeby pan ustosunkował się i ewentualnie na odpowiednich gremiach podjął sprawę sprzedaży ziemi rolnej, tudzież jej dzierżawy. Otóż tutaj na Mazurach, jak z całą pewnością panu ministrowi jest wiadome, potworzyły się gigantyczne wręcz latyfundia. Rolników można spotkać z każdej części Polski, z Krakowa, z Poznania, no ale najmniej to na przykład chyba można spotkać tutaj z pobliskich tych miejscowości, z dawnych terenów przygranicznych, z Kurpiowszczyzny, tutaj powiedzmy z Kujaw. Miała być ta ustawa przez 5 lat zabraniająca obrotu ziemią. Jest rok 2021 i rząd zdeklarował, że to ten zakaz zostaje dalej przedłużony do roku 2000, bodajże kolejne 6 lat, do roku 2026. Panie ministrze, czy powiedzmy rolnik normalnie może czekać powiedzmy 10 lat na to, że coś się zmieni, że będzie mógł tą ziemię nabyć? Co więcej, paradoks jeszcze jest jeden taki, że dalej tkwi w tych przepisach zapis, który mówi, że pomimo, że gospodarstwo jest prowadzone, tak jak w moim przypadku na Mazurach, że jest stado bydła mięsnego, a moim nieszczęściem jest fakt, że jestem zameldowany w innym województwie. Panie ministrze, czy to nie urąga jakimś zasadom zdrowego rozsądku? Czy nad tym się nikt nie jest w stanie pochylić i spróbować ten problem jakoś rozwiązać? Co więcej jeszcze, te tereny tak zwane na ziemiach odzyskanych powinny być nieco inaczej zarządzane, jeżeli chodzi o rozdysponowywanie tej ziemi, bo z tego, co ja tutaj obserwuję, to prowadzi się do wynaradawiania tych terenów z ludności polskiej. Tutaj wręcz inne nacje zaczynają brać górę, co chyba w interesie naszego kraju również nie leży. Dalej, zakaz, jeżeli nawet ten zakaz, mówi się, że o tym ograniczeniu obrotu i główny nacisk będzie się kładło, powiedzmy, jeśli ktoś tam już może to kupić, jeśli jest zameldowany, to głównie dzierżawa. No ale tutaj są takie tereny i takie działki, że koszt doprowadzenia tej działki do użytkowalności rolniczej przewyższa wartość tej działki, więc jaki sens jest wydzierżawianie takiej działki? Tutaj powinno być jakieś elastyczne podejście lokalne i to powinien ten Nowy Ład też przewidzieć. No nie można w taki sposób jakiś arbitralnie tam z Warszawy czy skądinąd się jeszcze do tego podchodzić. Pan minister jako rolnik z doświadczeniem, korzystając z tego, że jest pan w Radzie, powinien, że tak powiem, tą sprawę spróbować unormować i rządzącym i mającym wpływ na te decyzje otworzyć na te problemy oczy. To dziękuję, prosiłbym o ustosunkowanie.
Dziękujemy ślicznie, pozdrawiamy panie Mieczysławie. Bardzo proszę, panie ministrze.
Bardzo chętnie się do tego odniosę. Dziękuję za poruszenie tego tematu. Sprawa jest niezmiernie złożona, bo każdy pilnuje własnego interesu, uważając, że jego powinno być na wierzchu. Przede wszystkim całkowitą utopią jest twierdzenie, że resztki ziemi państwowej jakoś istotnie zmienią strukturę agrarną rolnictwa w Polsce, że doprowadzą do upełnorolnienia, że sprawią, że będą gospodarstwa trochę większe. Tym bardziej mówię to, proszę wybaczyć, to nie bez przekąsu, czy mówię z przekąsem, że w polityce Unii Europejskiej, w polityce rządu jest raczej wspieranie tych małych gospodarstw, a nie tych dużych, jak się domyślam, pana Mieczysława, który pewnie na Warmii i Mazurach ma raczej gospodarstwo większe. Ale ziemia potrzebna rolnikom na powiększanie gospodarstw leży często w innych regionach Polski, w innych województwach, a nie tam, gdzie to zapotrzebowanie na ziemię jest szczególnie istotne. Owszem, tam, gdzie ta ziemia jest, czyli generalnie Polska Zachodnia i Polska Północna, czyli tereny poniemieckie, ta ziemia powinna w większym stopniu przepływać na powiększanie gospodarstw rodzinnych, chłopskich. Absolutnie jestem co do tego przekonany. Dlaczego wprowadziliśmy w 2016 roku ustawę wstrzymującą sprzedaż ziemi państwowej? Dlatego, że był masywny wykup przez przedstawicieli zagranicy. To szczególnie w zachodniopomorskim było widać, na Dolnym Śląsku. Siła nabywcza Polaków jest dużo mniejsza, więc ziemia była kupowana przez Duńczyków, przez Niemców, Holendrów, a nie przez polskich rolników. Często to byli zresztą kupowanie przez podstawione słupy, przez ludzi, którzy byli figurantami tylko i wyłącznie przy tym zakupie. Dlatego wprowadziliśmy zakaz sprzedaży ziemi państwowej, ziemi rolniczej. Tutaj cynizmem jest podnoszenie przez opozycję, to PSL między innymi o tym mówi, że pomimo zakazu ziemi się sprzedaje więcej niż w latach poprzednich. Albo nie rozumieją, albo, przepraszam, jak to jakiś kiedyś klasyk powiedział rżną głupa. Chodzi o to, że nie jest wstrzymana ziemia, niewielkie działki budowlane, jeżeli ktoś chce w Polsce osiąść, ożenił się z Polką, czy ktoś z zagranicy chce mieszkać w Polsce i znalazł sobie siedlisko, to przepraszam, a dlaczegoż mu nie sprzedać paru arów, jeżeli chce tu pracować, tu żyć, tu płacić podatki i tak dalej. I tylko o taką sprzedaż chodzi. To w skali całej Polski to jest rocznie kilkaset hektarów, czasami może trochę więcej i to jeszcze pod ścisłą kontrolą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i tutaj nie ma żadnych nadużyć. I porównywanie, czy to w tym roku będzie 600 hektarów, a w zeszłym było 400 czy 500, a może będzie 800, nie ma żadnego sensu. Chodzi o to, żeby nie sprzedawać ziemi rolniczej, czyli setek tysięcy hektarów, jak to miało miejsce przed 2016 rokiem w czasach rządów Platformy i PSL-u. Przedłużyliśmy tę ustawę i całkowicie świadomie za nią głosowałem do 26 roku. Rozdysponowanie ziemi państwowej, które się toczy, odbywa się poprzez dzierżawy. Tu nakładają się dwa elementy. Kończą się umowy dzierżawne wielu gospodarstwom. Tym, które na początku lat 90. wydzierżawiły. Często wydzierżawiły dlatego, że państwo nie stworzyło warunków, żeby okoliczni rolnicy z tej ziemi skorzystali. Bo jeżeli rolnicy mieli nieduże gospodarstwa, a do dzierżawy było wystawienie kilkuset hektarów, to który z tych rolników był w stanie kilkaset hektarów wydzierżawić? A nie było i nie ma zgody między rolnikami, żeby stworzyć, nie wiem, spółkę na przykład rolników. Zresztą nie o to chodzi, bo rolnicy chcą powiększać swoje gospodarstwa, nie tworzyć spółki. Więc były sztuczne warunki, które premiowały de facto byłych dyrektorów PGR-ów, głównie działaczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, byłych dyrektorów, którzy na tej ziemi się uwłaszczyli. Niewielu było stać na kupno, większość dzierżawiła i te dzierżawy się w tej chwili kończą. I w tym momencie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest uprawniony, ba, ma obowiązek przeanalizować to gospodarstwo, jego powierzchnię, przeanalizować również zapotrzebowanie na ziemię w okolicy, bo są takie okolice, gdzie nie ma specjalnie chętnych, bo wszyscy, którzy już tej ziemi chcieli kiedyś więcej przygarnąć do swojego gospodarstwa, to już to uczynili. I wtedy przedłużenie umowy odbywa się za zgodą Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ale po wcześniejszym wydzieleniu jakiejś części gospodarstwa dla okolicznych rolników, którzy mogą tę ziemię w postaci dzierżawy nabyć. No oczywiście tam się robi wtedy problem, bo bardzo często wielu chętnych, czemu ten wydzierżawił, a nie tamten, często są absurdalnie wysokie czynsze dzierżawne. Niemożliwe, wyobraźcie sobie państwo, jeżeli ktoś decyduje się na dzierżawę średniej jakości pola i deklaruje, że on rocznie zapłaci równowartość, nie wiem, 4-5 czasami więcej ton pszenicy z hektara, to co on chce? Złoto, złote samorodki na tym polu zbierać? Ale bez opamiętania, no bo może się później załatwi. Się nic nie załatwi. Przepraszam za wyrażenie. Widziały gały, co brały. Trzeba jak najwięcej ziemi, to jest apel do Krajowego Ośrodka Wsparcia, przesuwać do gospodarstw. Natomiast jest zagrożenie jeszcze jedno. Dla mnie osobiście bardzo ważne. Mianowicie w 2011 roku została przez Sejm przeprowadzona ustawa. Ona była ustawą zgłoszoną na ostatnim posiedzeniu Sejmu przez PSL, ale popartą przez Prawo i Sprawiedliwość, które mówiło o tym, że dzierżawcy mają wydzielić, jeżeli chcą kontynuować dzierżawy, to mają wydzielić 30% swoich gospodarstw dla okolicznych rolników i ta ziemia będzie rozdysponowana przez, wtedy to jeszcze nie był Krajowy Ośrodek Wsparcia, tylko Agencję Nieruchomości Rolnych. Na 3,5 tysiąca mniej więcej dzierżawców w Polsce, tych dużych, tych gospodarstw powyżej 300 hektarów, około 3 tysięcy wyraziło zgodę na wydzielenie tych 30% i oni nie mają szczególnych problemów, bo można z nimi przedłużyć umowy, no, można negocjować również, żeby część ziemi jednak przeznaczyli dla rolników, którzy też chcą żyć. Ale jest około 410-415 gospodarstw, które nie wydzieliły tych 30%, uważając, że jakoś się załatwi, może prawo się zmieni, może kto inny do władzy przyjdzie i te gospodarstwa kończą im się dzierżawy i nie będą miały przedłużenia dzierżaw. Nie będą miały. Chyba że PiS zmieni swoją politykę, ale to wtedy, mówiąc wprost, ja w tej partii nie mam czego szukać. Mówię to bardzo zdecydowanie. Byłoby to złamaniem jednoznacznych deklaracji zarówno moich, jak i Prawa i Sprawiedliwości, ci, którzy wtedy nie wydzielili tych 30%, nie mogą mieć przedłużonych dzierżaw. Chociaż chodzą po sądach, Senat próbuje to zmieniać, żeby jednak pozwolić im na przedłużanie dzierżaw. Ja wprowadziłem zasadę, którą KOWR powinien realizować. Mianowicie, kończy się dzierżawa tego dzierżawcy, który nie wydzielił. KOWR ma jeszcze rok na przeprowadzenie wszystkich procedur związanych z podziałem geodezyjnym, wydzieleniem działek dla rolników, również po to, żeby ten człowiek, to jest dodatkowy rok, nie musiał, bo on może chcieć startować do przetargu, może dać dobrą ofertę, bo zna to gospodarstwo. On by chciał dalej na tym pomniejszonym gospodarstwie dalej prowadzić produkcję, więc po co go zmuszać do sprzedaży zwierząt, sprzedaży maszyn, zapasów, które ma w magazynach czy w silosach. Jest to niegospodarskie. Tak nie powinno się postępować. To jest również rolnik. Dlatego ten rok dodatkowy na przeprowadzenie wszystkich procedur i przetarg, kto to gospodarstwo, to zorganizowaną jednostkę przejmie. Przetarg, który wyłoni dzierżawcę na zasadach rynkowych. Nie na podstawie dzierżaw, jakie były 30 lat temu czy 20 lat temu, nie wiem, 100 czy 200 kilo zboża, tylko cen rynkowych, jakie są w tej chwili. Ale ten dotychczasowy dzierżawca na to gospodarstwo również może startować. To jest sprawa złożona. Natomiast na Warmii i Mazurach ta sytuacja też bardzo ostro występuje, bo tam bardzo wielkie gospodarstwa powstały, zostały wykupione duże tereny za bezcen. One mają wartość między innymi rekreacyjną, bo to są nad jeziorami, w pięknych warunkach krajobrazowych i tak dalej, i tak dalej. I ta ziemia stała się łakoma, stała się atrakcyjna. Kiedyś aż takiego parcia na tą ziemię ze strony okolicznych rolników nie było. Natomiast kończąc, przede wszystkim umowa na dłuższy okres czasu, bo tylko przez umowa dzierżawy, bo tylko w ten sposób ziemia państwowa będzie mogła w najbliższych latach docierać do rolników i instytucją, która podejmuje decyzję, oczywiście opierając się na zdrowym rozsądku, na logice, na opinii rolników miejscowych reprezentowanych przez Izbę Rolniczą. Na tym, żeby patrzeć również gospodarsko na dzierżawców, którzy często są ludźmi wartościowymi, uczciwymi, którzy pracowali. Często to już jest drugie pokolenie w gospodarstwie. Dzieci już się łączą z tym gospodarstwem, wiążą się z tym gospodarstwem. Więc logiczne, bez żadnych emocji, chłodna analiza, jak tę ziemię, której będzie coraz mniej, zagospodarować, żeby powiększały się gospodarstwa i żeby te pola były uprawione i dawały produkcję rolniczą.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Paweł z okolic Torunia, serdecznie pozdrawiam gościa oraz prowadzącego. Tak, chcę się powiedzieć swoimi refleksjami. Polska sobie by poradziła w sumie bez rolnictwa, poradziłby sobie bez Unii, to nawet Unii by sobie nie, Zachód Europy nie poradziłby sobie bez Unii, tak, które mają przecież mają znacznie większe dopłaty niż Polscy i my nie możemy cały czas być na kolanach przed Unią Europejską klęczyć. Politycy cały czas klęczą, trzeba być stanowczy, stawać stanowczo swoje żądania i nawet zagrozić. Jeżeli nie będziemy słuchani, to możemy wyjść z Unii. Trzeba uświadomiać wyborców. Druga sprawa, że warto by było wyjść, jeżeli Unia nie będzie nas słuchać, będzie nas tak traktować, jak traktuje. Druga sprawa, to tak trochę krótko powiem, komisarz do spraw rolnictwa, tak bardzo lubiłem, ceniłem komisarza przedtem, wtedy, a teraz został komisarzem, niestety reprezentuje lobby brukselskiego interesu, establishmentu, nie rolników biednych. Kolejna sprawa, to wszyscy sobie zdajemy z tego sprawie, że unijni politycy to nie są małe dzieci bawiące się zapałkami, tylko oni są świadomi tego, co robią, że niszczą. To po prostu w Unii Europejskiej rządzi koalicja genderowa, HDK-ów, socjalistów zielonych i liberałów i tak będzie zawsze już niestety. I o nich chodzi o to, żeby po prostu, że walczą z chrześcijaństwem, że z cywilizacją chrześcijańską. Jeżeli będzie się mniej produkować żywności, o to chodzi. Wtedy ludzie będą emigrować na inne kontynenty, będzie mniej tutaj chrześcijan i będą może muzułmanie, inne cywilizacje będą tutaj zasiedlać Europę i właśnie chodzi. I tak tym sposobem szybko cywilizacja chrześcijańska tutaj upadnie. Także mówię, że Polska w Unii nic dobrego, coraz będzie coraz gorzej w Unii, po prostu trzeba o swoje interesy walczyć, a jak jeszcze nie, to wyjść z Unii i trzeba przekonać elektorat, a mówię, a do komisarza to sprawę, to trzeba po prostu, musi po prostu elektorat, ci ludzie, którzy głosowali w wyborach do Europarlamentu, to muszą też komisarza przekonać do tego, żeby zmienił swoją politykę, swoje stanowisko.
Dziękujemy, mówię, panie Pawle.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam serdecznie, panie ministrze. Proszę bardzo.
Panie Pawle, dziękuję. Jeżeli pan z okolic Torunia, to pewnie się znamy, bo ja znam tutaj tysiące rolników. No trudne pytania, ale dziękuję, że pan również podniósł nasze relacje z Unią Europejską. Przede wszystkim wchodziliśmy do innej Unii Europejskiej. Do Unii, która miała być połączeniem gospodarczym czy wspólnotą gospodarczą krajów niezależnych, krajów, które mają prawo decydować o sobie, a tylko w obszarze gospodarki i w części polityki międzynarodowej oddają swoje kompetencje do tego superrządu, jakim jest Komisja Europejska czy też Rada Europejska. To było uzasadnione dlatego, że na świecie zaczynają dominować duże bloki gospodarcze, Stany Zjednoczone, czy raczej szerzej NAFTA, czyli Stany, Meksyk i Kanada, kraje grupy ASEAN, Chiny, Rosja rośnie w siłę, więc małe kraje europejskie, czy średnie, takie jak Polska, no niewiele na tym rynku międzynarodowym znaczyły, więc wspólnota gospodarcza jak najbardziej była uzasadniona. Zresztą ona miała twarde podwaliny jeszcze, kiedy chrześcijańscy demokraci tworzyli podstawy Unii Europejskiej, miała nie dopuścić do kolejnej wojny w Europie poprzez kontrolę węgla i stali, czyli tych surowców, które mogłyby być wykorzystywane do produkcji broni. Natomiast prerogatywy dotyczące sądownictwa, spraw związanych z religią, z moralnością, etyką, wychowaniem nigdy nie miały być przekazane do Unii Europejskiej. To miało pozostać w gestii, w kompetencji krajów narodowych. A teraz się okazuje, że pomimo tego, że to nie jest nigdzie zapisane w traktatach, to urzędnicy unijni, którzy nie pochodzą z żadnego wyboru, bo przecież przypomnę, że komisarze nie pochodzą z żadnego wyboru, to są delegowani przez rządy państw, układ polityczny decyduje, a urzędnicy w dyrekcjach poszczególnych, czy DG Agri, czy DG Sante, czy innych, no tym bardziej to są ludzie, którzy nie mają żadnego umocowania demokratycznego, wyborczego z społeczeństwa Europy. Oni chcą teraz realizować jakieś niezapisane w traktatach cele, ćwicząc poszczególne kraje. Polska w tej chwili to przeżywa. Próba udowodnienia tutaj problemów z wymiarem sprawiedliwości. Wyssane z palca, nieprawdziwe. Te same rozwiązania są w wielu innych krajach, ale polskie chce się przećwiczyć. I wydaje mi się, jestem wręcz przekonany, że Polska nie ma innej drogi, innego wyjścia. Musi tu twardo bronić swoich interesów. Występuje nie tylko w swoim polskim interesie. Ale jeżeli Polska zostanie złamana, to właściwie wszystkie kraje europejskie, w szczególności te mniejsze, nigdy już nie będą w stanie o swoją suwerenność, o swoją samodzielność, zgodną z traktatami, zawalczyć. Urzędnicy brukselscy będą de facto o wszystkim decydować. Mówi pan, że poradzilibyśmy sobie bez Unii Europejskiej. No jest teza odważna, bo chcę jednak powiedzieć i ja to dokładnie pamiętam, sytuację również przed wejściem do Unii Europejskiej, jednak nasze rolnictwo rozwinęło się przez te kilkanaście lat. To nie jest tylko kwestia środków unijnych, ale przede wszystkim dostępności rynków, możliwości eksportu. My mamy potężny eksport rolny, potężny. To jest w tym roku około 35 miliardów euro. Bilans eksportu i importu, bo również importuje się produkty spożywcze, również te, które w Polsce nie rosną. Ja się martwię, że importuje się mięso, mleko, takie rzeczy, że firmy z Polski w ramach obrotu wewnątrzwspólnotowego, bo to się nawet nie nazywa eksport-import, zamiast kupować od polskich rolników, lekceważą tych rolników, kupując mięso z zagranicy czy inne produkty. I tutaj rząd powinien działać. Jeszcze raz wrócę do jednego z punktów. Pompowanie pieniędzy w przetwórstwo. A może po to, że to przetwórstwo jeszcze będzie nowocześniejsze, żeby lepiej przerabiać świnie duńskie. jako przykład mogę podać. Nie, tu trzeba wprowadzać różnego rodzaju jednak utrudnienia w tym, żeby nie sprowadzać surowców, które są możliwe do wytworzenia w Polsce. Ja podejmowałem decyzje różne, na przykład publikując listy importerów. Oni mogą importować, ja im nie mogę zabronić, ale niech konsumenci i również rolnicy wiedzą, że te wędliny z tego i z tego zakładu nie pochodzą z mięsa od polskich rolników, tylko pochodzą z mięsa duńskiego czy niemieckiego. No pan minister, mój następca, boi się takich decyzji, bo one oczywiście popularności nie przynoszą. I kiedy w Polsce opublikowałem listę importerów, to bardzo mocno nożyce w Berlinie się odezwały, że a czemu ja stygmatyzuję firmy, które w zgodzie z prawem importują. Mówię, no proszę bardzo, nie chcą mnie słuchać, importują, ale niech ludzie wiedzą, że importują. I można by to w dalszym ciągu kontynuować. Jest to zgodne z RODO, sprawdziłem to wszystko, też nie jestem samobójcą. Natomiast generalnie polscy rolnicy są zwolennikami Unii Europejskiej. Mówię to bardzo odpowiedzialnie, opierając się również na badaniach opinii publicznej. Rolnicy widzą mankamenty Unii Europejskiej, nie uważają, że ona jest panaceum na wszystko. Tam jest wiele przeregulowań, głupoty, biurokracji. Z każdym nowym budżetem Unii Europejskiej się mówi, że będzie coś upraszczane, a potem wychodzi dokładnie odwrotnie, jeszcze bardziej skomplikowane. I pewnie z najbliższym, tym od 23 roku, bo no jeszcze ten 22 będzie przejściowy, będzie podobnie. Analizowałem plan strategiczny dla wspólnej polityki rolnej, czyli to, co kiedyś się nazywało pierwszy filar i drugi filar i program rozwoju obszarów wiejskich. No to komplikacja jest jeszcze większa. Tam różne formy pomocy dla rolników, ale będą tak skomplikowane, że mówiąc wprost, nie sądzę, żeby rolnik był w stanie sobie z tym poradzić, czego mógłby to potencjalnie skorzystać. Czyli jeszcze większa biurokracja. Ale mimo wszystko około 80 kilku procent rolników nie bardzo sobie wyobraża funkcjonowanie rolnictwa poza Unią Europejską. My powinniśmy wzmacniać politykę krajową, narodową. Bo ja nie wierzę we wspólną politykę Unii Europejskiej. Nie wierzę. Za dobrze ją znam, bym uważał, że ona rozwiąże nasze problemy. Umiesz liczyć, licz na siebie. Ale dopóki wspólna polityka rolna istnieje, dopóki jest system wsparcia, to również należy z tego korzystać i to jest zdanie zdecydowanej większości rolników w Polsce. Również mitem jest, że dopłaty w stosunku do naszych głównych rywali, czyli Niemców i Francuzów, jakoś bardzo mocno są niższe. One są owszem niższe, ale ta wielka różnica to jest ze względu na historyczne sposoby naliczania dopłat do Holendrów, do krajów Europy Południowej, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Grecja, gdzie się uprawia winorośl, cytrusy, oliwki, to te różnice są bardzo duże. Wynoszą 100-200 euro. Natomiast w stosunku do tych naszych rywali, one już takiej wielkiej różnicy nie ma. To jest paręnaście euro do hektara. Raczej ich przewagi są z faktu silniejszego wsparcia ze strony własnych państw i sposobów organizowania się rolników, co w Polsce jest słabo akceptowane. Natomiast organizowanie się rolników do wspólnych działalności gospodarczych, do wspólnego przygotowywania, nie do wspólnego uprawiania pola. To nie kołchoz. A jeszcze czasami słyszę, że ktoś wspomina kołchozy, strasząc rolników. Nie, ale wspólne przygotowanie produktów, większej partii, wspólna ewentualnie przechowalnia, wspólny sposób negocjowania ceny, wspólne zaopatrzenie w środki do produkcji, wspólna sprzedaż. To są rzeczy, które w Europie Zachodniej są bardzo powszechne. Ja trochę lepiej znam rolnictwo francuskie. Tam nie ma właściwie sytuacji, żeby rolnik nie był w jakiejś grupie producenckiej z innymi rolnikami. Często jest w kilku, bo ma kilka typów produkcji. Ma krowy, to jest w grupie producenckiej sprzedaży bydła. Ma zboże, to jest spółdzielni, która sprzedaje zboże. Ma warzywa, to jest w grupie, która sprzedaje i wspólnie razem troszczy się o warzywa. I tak dalej, i tak dalej. Więc na razie żadnego wychodzenia z Unii Europejskiej rolnicy nie chcą, ale nie chcą również dopuścić do tego, że Unia poprzez przeregulowania, przez biurokrację, przez głupotę narzucaną z Brukseli będzie chciała ingerować w polskie rolnictwo, a biorąc pod uwagę brak demokratycznej kontroli nad urzędnikami brukselskimi, można się domyślać, że są jakieś inne jakieś intencje, inne cele. Ja akurat zgadzam się z pana sugestią, że Unia Europejska w tym wydaniu, jaki obserwujemy teraz, to jest całkiem co innego niż to, do czego wchodziliśmy. I drugie, to jest ideologicznie odchodzenie od zasad, które Unię konstytuowały. Przecież tak zwani ojcowie założyciele to byli, toczą się procesy beatyfikacyjne nawet, to są ludzie, którzy wywodzili się z nurtu chrześcijańskiego i pełni dobrej woli chcieli budować taką wspólnotę gospodarczą Europy, która zapobiegnie wojnie. Ale na Boga, to co w tej chwili idzie, jest to zaprzeczenie tradycji europejskiej, odchodzenie od tych trzech filarów, czyli greckiej filozofii, rzymskiego prawa i chrześcijaństwa, które ukonstytuowały Europę zachodnią, do której przecież w sensie cywilizacyjnym należymy. Europa chce decydować o sprawach moralności, o sprawach etyki. Tendencje, jakie ja dostrzegam, za co spadają na mnie gromy, że o tym mówię, jest to próba nowego paradygmatu, nowa aksjologia, to jest budowanie nowego człowieka europejskiego, niszczenie rodziny, niszczenie chrześcijaństwa, religii, relacji kobiety i mężczyzny, relacji rodziców i dzieci. Tu gdzieś zło wróżbnie słyszę różne analizy, które szkoła frankfurska robiła, które właśnie w ten sposób mają tego nowego człowieka w Europie poprzez niszczenie wszystkiego, co go wzmacniało, co go trzymało, nie tylko na tym świecie, ale również pewnej transcendencji. Mówiło, że jest coś innego, coś wartościowszego, że trzeba przestrzegać reguł i zasad dekalogu. To wszystko jest niszczone. Między innymi również przez migrację ludzi z innych kultur, z innych religii. To, o czym pan wspomniał bardzo krótko, ja również dostrzegam. Coraz gorzej w Unii Europejskiej się dzieje w tym obszarze wartości, bo ja nie wiem właściwie, czy są wspólne wartości. Jako przykład chcę podać, przykład, który już niektórym moim znajomym mówiłem. Kiedyś z jedną z pań minister rolnictwa, może nie powiem z którego kraju, spotykaliśmy się, żeby rozmawiać o sprawach relacji bilateralnych i ona mówiła, że u nich bardzo cenią sobie Jana Pawła II. Ja mówię, no to nasz bohater, nasz święty, szczególnie, że również i zamach w czasie Matki Boskiej Fatimskiej. Nie trudno się domyślić, o jakiej pani minister mówię. I ona z taką nieśmiałością pokazała mi różaniec. I pełna niepokoju, jak ja zareaguję na to, że ona pokazała mi różaniec. W Brukseli, gdzie w Brukseli różaniec? Tam się, nie wolno, tam się wszyscy tego wstydzą. Ja sięgnąłem do kieszeni i wyjąłem swój różaniec. I mówię, proszę bardzo, ja też mam różaniec. I ta pani, no, zaskoczenie, radość w oczach, to mówi, to czemu my z tymi różańcami? My się krępujemy, my się wstydzimy, jesteśmy spychani do jakiegoś narożnika. To jest pewnego rodzaju symbol. To jest pewnego rodzaju symbol przemian, jakie zachodzą w tej chwili w Unii Europejskiej. I tutaj pan ma absolutnie rację. Natomiast proszę zwolnić mnie i nie chcę jakby tutaj unikać tematu, ale proszę zwolnić mnie z oceny Janusza Wojciechowskiego. Ja znam pana komisarza od wielu, wielu lat. Jego również i karierę polityczną, i te zmiany partii. Cenię go jako człowieka, natomiast nie rozumiem, i powtarzam to po raz kolejny, nie rozumiem polityki, którą on przedstawia jako politykę korzystną, polityki Zielonego Ładu, która moim zdaniem jest zagrożeniem rolnictwa europejskiego, jest zagrożeniem zresztą wielu innych dziedzin gospodarki. Czy on to robi świadomie, bo w to wierzy? Czy jest urzędnikiem komisji i no, obowiązuje go pewna lojalność wobec innych komisarzy, w tym wobec pana komisarza Timmermansa? Nie wiem. Natomiast ja nie rozumiem tego, co idzie z Brukseli w tej chwili jako walec, który w pewnym uproszczeniu nazywamy Zielonym Ładem.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo
mówi
witamy?
Stanisław z Torunia. Ja, panie ministrze, mam lat 70 i od 50 lat wyemigrowałem ze wsi do miasta. Ale pamiętam, gdzie krowa lub świnia ma ogon i pamiętam zapach obornika, bo sam go rozrzucałem. I chcę poruszyć trzy tematy. Pierwszy temat odnośnie wysokiej ceny nawozów sztucznych. Ja myślę, że samo określenie sztuczne powinno budzić zastrzeżenie. A czy nie wystarczy nawozić nawozem naturalnym, czyli obornikiem? Bo kto ma zwierzęta i ma naturalny nawóz? Druga sprawa, odnośnie opłat handlowych dla rolników na targowiskach miejskich, żeby nie refundować samorządom, tylko udostępnić im możliwość handlu na targowisku i brać rachunek, i rolnik, żeby brał rachunek na targowisko, a państwo powinno refundować. Jeszcze by wpłynęły podatki od państwa, od samorządów do państwa. Trzecia sprawa. Pan jest w PiS-ie i ja byłem w PiS-ie w Toruniu. I od kilku lat przestałem być członkiem PiS-u w Toruniu, bo w Toruniu kierują PiS-em Wilczki. A swoje sympatie polityczne przekierowałem na Solidarną Polskę. Bo myślę, że pan Morawiecki źle zrobił, nie wiem czy świadomie czy nie, podpisując w Unii dokument o warunkowej wypłacie funduszy od jakiejś nieokreślonej praworządności, co urzędnicy w Unii teraz wykorzystują, na co Solidarna Polska ostrzegała premiera. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Dziękujemy ślicznie, panie Stanisławie. Pozdrawiamy Toruń po raz kolejny. Bardzo proszę, panie ministrze.
No, kilka tematów z sobą nie za bardzo powiązanych. Kwestia wysokich cen nawozów. Jestem też tym zbulwersowany, bo to, co sprzątnęliśmy z pól i sprzątamy w tej chwili, to jeszcze było po dużo niższych kosztach wytworzone. W ostatnich kilku tygodniach ceny nawozów podrożały o kilkaset procent, 200, 300, 400 procent. No, zakłady tłumaczą to wzrostem cen gazu jako skutku manipulacji rosyjskich. To prawdopodobnie tak jest. No ale państwo nie może też mówić, że pozbawi rolników nawozów. Bo wbrew temu, o czym pan mówi, to nie jest tak, że nawozy sztuczne, to jest złe słowo, tu każdy myśli nie wiadomo co o tych nawozach, są czymś złym. Zasada mineralnego odżywiania roślin, odkryta przez Justusa Liebiga w drugiej połowie XIX wieku, jest podstawową zasadą, na której opiera się rolnictwo. Rośliny muszą dostać tyle składników odżywczych, ile jest niezbędne do wytworzenia plonu. Liebig pokazywał to w bardzo prosty sposób. Beczka z drewnianymi klepkami różnej wysokości. Ile możemy nalać wody do tej beczki? Tyle, ile wynosi wysokość najniższej klepki. Jeżeli dolejemy więcej wody, to ta woda wypłynie. Więc roślina da tyle plonu, ile są w stanie zapewnić składniki odżywcze, zarówno makroelementy, azot, fosfor, potas, wap, jak również mikroelementy, to nie ma czasu na wykład o odżywianiu roślin. Owszem, nawożenie organiczne, obornikiem, kompostem, przyorywaniem jest możliwe, ale ta substancja organiczna musi być odpowiednio przetworzona w glebie i również być doprowadzona do stanu mineralnego. Dopiero wtedy roślina korzeniami, naczyniami włosowatymi jest w stanie to pochłonąć. Nie jest problemem chemia. Niewłaściwe stosowanie nawozów chemicznych, złe stosowanie, stosowanie ich w nadmiarze, które powoduje marnowanie tych nawozów, bo rośliny nie wykorzystają, ale również zatruwanie gleby, zasolenie gleby na przykład. Ale również myślenie o wysokich plonach bez zapewnienia dostarczenia odpowiedniej ilości składników odżywczych również plonu nie da. Oczywiście, jeżeli gleba jest glebą żyzną, glebą w dobrej kulturze, to jest zresztą podstawa zarówno rolnictwa ekologicznego, jak i wiedzy naszych przodków. Mojego ojca, który szkół rolniczych nie kończył, a był znakomitym rolnikiem, zapewne i dziadka, że gleba, która ma dużą ilość substancji organicznej, ma dużo próchnicy, która powstaje z substancji organicznej, gdzie są kwasy humusowe, huminowe, kompleks sorpcyjny, jest to złożony organizm fizyko-chemiczny, również ogromna ilość zwierząt, które tam w tej glebie żyją. Jeżeli jest taka gleba o odpowiedniej kwasowości, ona jest odporniejsza, ona wykorzystuje substancje uwstecznione w glebie, te pierwiastki, które nie są pobierane przez rośliny, ona je pozwala wykorzystać, więc nawozów wtedy znacznie mniej można stosować. Natomiast niezastosowanie wsparcia poprzez nawozy mineralne powoduje, że i wielkich plonów też spodziewać się nie należy. Zresztą widać to między innymi w rolnictwie ekologicznym, gdzie plony są znacznie mniejsze w większości upraw, szczególnie w okresie przestawiania, niż plony w gospodarstwach konwencjonalnych. I powinny być zrekompensowane ceną na rynku. Ja często słyszę, i tu się akurat z komisarzem nie zgadzam, że no rolnicy, jak są większe dochody, to niech zajmą się rolnictwem ekologicznym. No to znaczy, że on nie rozumie, co to jest gospodarstwo ekologiczne. Gdzie spadną 2-3-krotnie plony, trzeba dużo więcej pracy ręcznej, jakość poprzez i chwasty, i choroby grzybowe często jest trudna do opanowania, więc ta żywność powinna na rynku kosztować znacznie więcej. Może 100, może 200% droższa. A konsumenci, kiedy były prowadzone badania, no mówią, że oni owszem chcieliby tej lepszej żywności od rolników, ale mogą zapłacić, najczęściej padało 20-30% więcej w stosunku do żywności konwencjonalnej. No to co? To jest szansa dla tych rolników ekologicznych, jeszcze wmawianie, że to małe gospodarstwa, tym się mają zająć. Tak na marginesie, średnia powierzchnia gospodarstw ekologicznych w Polsce jest znacznie większa niż średnia powierzchnia gospodarstw konwencjonalnych, nieekologicznych. To przeczy tej tezie, że to jest szansa dla malutkich gospodarstw, które mają po kilka hektarów. Kwestia opłat na targowiskach. No to ja trochę o tym mówiłem, że tutaj mają być jakieś nowe targowiska dla rolników tworzone. Jestem pełen obaw, gdzie one zostaną zlokalizowane. Miasta też nie mają gruntów, terenów dobrze położonych, które można by przeznaczyć na miejsce sprzedaży przez rolników. To powinny być miejsca dotychczasowych targowisk, sprzedaży, może nawet udostępnienia przestrzeni, które później w ciągu dnia będą dla turystów. Ja to obserwowałem we Francji, że rano rolnicy, powiedzmy od 5 czy 6 rano do 9, sprzedają na centralnym rynku miasta przy katedrze. W najważniejszym punkcie miasta sprzedają swoje wędliny, swoje sery, swoje wina, swoje owoce, tam wszystko to, co przywożą. O godzinie 9 wkraczają służby porządkowe, myją, sprzątają, szorują wszystko, doprowadzają błyskawicznie do użytku i są rozstawiane stoły kawiarni, restauracji i turyści z tego korzystają. Może to i w Polsce powinno mieć miejsce. Kwestia opłat nie jest szczególnie jakoś tu ważna, czy rekompensować rolników, czy właścicielowi targowiska, przecież on również koszty ponosi utrzymania targowiska. Zresztą są miasta, które od rolników opłat nie biorą. Ja kiedyś z taką prośbą zwróciłem się do prezydenta Torunia Michała Zalewskiego w okresie pandemii. Nie wiem, czy to jest utrzymane, ale wtedy, kiedy trzeba było pomóc rolnikom również i pomóc konsumentom. Mówię, panie prezydencie, a może by tych rolników tutaj na tym targowisku przygarnąć i nie brać od nich tych opłat. Nie ma sprawy. Proszę bardzo, niech przyjeżdżają, niech handlują, nie będą płacić. To jest kwestia decyzji samorządów. Może trzeba symbolicznie zapłacić, bo to miejsce ktoś musi posprzątać później. Ktoś to musi umyć, zamieść. Może jakaś niewielka opłata jest jednak wskazana, ale na pewno nie opłata jakaś bardzo duża, że ten rolnik przyjedzie sprzedawać trochę swoich warzyw i musi zapłacić, nie wiem, 50 zł dziennie za ten płachetek placu, na którym będzie sprzedawał. No to on tyle nie zarobi. Więc to już jest tylko kwestia rozmów samorządami. Natomiast kwestia członkostwa w PiS-ie w Toruniu, w szczególności jestem posłem również z okręgu, który Toruń obejmuje, to proszę mnie z tego też zwolnić. Mnie się tu wiele nie podoba w strukturach miejskich PiS-u w Toruniu. Należałoby tu wiele zmienić, tu również historycznie różne bałagany, różne głupoty były prowadzone. Ja jestem 20 lat w Prawie i Sprawiedliwości. Czasami zastanawiam się, czy we wszystkich sprawach z tą partią się zgadzam. Mam nadzieję, że w sprawach rolnych, po tej nieszczęsnej piątce dla zwierząt, która była absolutnym czymś złym, czymś szkodliwym. Nie wiem, kto to w PiS-ie wymyślił. Nie wiem, czy ci sami, co piszą program, który w Przysusze był prezentowany, oby nie. To zaszkodziło wizerunkowi PiS-u, doprowadziło do rozczarowania wsi. Ale ja wierzę, i może nadzieja umiera ostatnia, wierzę, że przychodzi jakieś opamiętanie, że następuje jakaś refleksja, jakaś zmiana podejścia, że rozsądek, a nie głupota, w końcu zaważy. Ale cenię również tych wszystkich, którzy w Zjednoczonej Prawicy są w innych formacjach. Mam wielu przyjaciół w Solidarnej Polsce, również tu w naszym okręgu, więc dla mnie to nie jest żaden dyskomfort. Wydaje mi się, że musimy z sobą ściśle współpracować, bo przecież dobro Polski jest dla nas najważniejsze.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Barbara z Mazowieckiego. Jestem sadownikiem i ciągle mamy problem ze sprzedażą, w tym sensie, że w ogóle dostajemy za na przykład jabłko przemysłowe 30 groszy, gdzie koszty produkcji są wyższe. Czy możliwe jest wprowadzenie jakiejś takiej ustawy, gdzie na przykład Instytut Sadownictwa określi minimalne koszty produkcji i żeby po prostu nie zakłady na przykład przetwórcze nie proponowały cen dumpingowych, że po prostu, żeby chociaż się zwróciły nakłady, nie? Żeby nie trzeba było no, przez rok na przykład dokładać, bo w następnym roku jak będzie mniejszy urodzaj, no to będą ceny troszkę wyższe. To może wtedy się wyjdzie. Koszty robocizny ciągle wzrastają i po prostu no naprawdę trudno jest wiązać koniec z końcem. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy ślicznie. Bardzo proszę, panie ministrze.
Temat bardzo trudny, ale znany przecież od wielu lat. Bardzo dziękuję pani za tę opinię i rzeczywiście potwierdzam, sytuację sadownictwa, w szczególności jabłek przeznaczonych do przemysłu, jest w tym roku bardzo trudna. Według szacunków zbiory będą o około 1 000 000 ton większe niż w ubiegłym roku. Na dodatek jest w Polsce wiele jabłoń, wiele sadów uszkodzonych przez grad i te jabłka nie nadają się do sprzedaży w postaci deserowej, natomiast są znakomitym surowcem do produkcji soku, koncentratu, przecieru i tak dalej, i tak dalej. Sprawa jest, co kilka lat są te duże zbiory i wtedy rolnicy bardzo mocno z tego powodu cierpią. Ja podjąłem decyzję, przypominam to pani, w 2018 roku karkołomną. Poprzez jedną z firm dokonałem skupu jabłek przemysłowych, bo wtedy ceny, jakie zostały zaoferowane przez dominującą na rynku niemiecką firmę Deller, która notabene ponoć do sądu mnie chce podać o to, że ją wspominam i wymieniam jako przyczynę nieszczęść polskiego sadownictwa, więc czekam na ten pozew, bo dopiero wtedy będę mógł też i bardziej otwarcie mówić o tym, ile ta złego ta firma w polskim rolnictwie, w polskim sadownictwie wyrządziła. Wtedy ten skup, prowadzony przy zdecydowanym sprzeciwie właśnie firmy przetwarzających, bo ktoś im psuje rynek, ktoś sprawia, że biorąc stronę rolników, że pieniądze płyną do rolników, sadowników, a nie do tych firm i pośredników, którzy dla tych firm pracowali. Wtedy interwencja na rynku wynosiła 4% jabłek. 4%. A mimo to cena poszła do poziomu, jakiego przed skupem oczekiwali sadownicy. Ja w tym roku apelowałem do ministra rolnictwa, bo już 1,5 miesiąca temu ten temat był analizowany przez Radę przy prezydencie, że należy podjąć podobne działania jak w 2018 roku, a nie chować głowy w piasek, bo bez pomocy państwa znowu będzie sytuacja dramatyczna dla sadowników, bo tak jak pani wspomniała, bardzo rosną koszty nie tylko robocizny, ale i mechanizacji, i środki ochrony coraz mniej skuteczne, bo wycofanie ogromnej ilości również substancji aktywnych, których niczym się nie zastępuje. Więc koszty energii przy przechowywaniu, wiele jeszcze innych składników kosztów, że w tym roku należało podobne działania podjąć, no ale wszyscy się boją. Wtedy, kiedy podjąłem tę decyzję, to wrogów w postaci tych, którzy na tym stracili około 500-600 milionów złotych, to są potężne pieniądze, te pieniądze trafiły do sadowników. Dzięki działaniom, jakie wtedy podjęło Ministerstwo Rolnictwa, te pieniądze trafiły do sadowników, a nie do prywatnych firm zajmujących się przetwórstwem. Analiza rynku międzynarodowego, zbiorów jabłek w różnych krajach, w Chinach między innymi, ceny w Stanach Zjednoczonych, a upewniłem się, prosząc również o analizę przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, właśnie wykonaną dla opinię dla Rady przy prezydencie, mówią, że w tym roku firmy przetwórcze bez żadnego wysiłku, zachowując dla siebie bardzo godziwy w dalszym ciągu zysk, mogą płacić 40 groszy za kilogram jabłek przemysłowych. Jako minimum. Mogą zapłacić więcej i jeszcze na tym bardzo dobrze zarobią. Tylko, że ktoś musi również z nimi bardzo twardo rozmawiać, jak nie, to podejmować inne elementy rynkowe, które na tym rynku pokażą, że państwo nie jest bezradne. Temu miał służyć holding spożywczy. Właśnie holding miał również prowadzić skup w wybranych miejscach Polski, żeby wpływać na ceny płacone na rynku. Dlatego ten holding, tak proszę, błagam, on był w zapowiedziach premiera, wszystkich, poprzedniego ministra rolnictwa, w moich zapowiedziach w imieniu rządu, przecież to było z premierem uzgodnione. I traktuję to, że właściwie my oszukaliśmy rolników, bo mówiliśmy o tym, to budowało też poparcie dla PiS-u, a się okazuje, że tego holdingu nikt w tej chwili, może nie nikt, bo są zwolennicy, którzy chcą robić, między innymi Ministerstwo Aktywów Państwowych, ale Ministerstwo Rolnictwa nie chce tego zrealizować. Problemem jest również, to na dłuższą rozmowę, struktura sadów w Polsce. Struktura sadów, która jest wadliwa. Sadownicy o tym wiedzą, ale to środowisko też niczego nie robi, tylko krzyczy do rządu, dajcie pieniądze, zróbcie jakieś interwencje, pomóżcie i tak dalej, i tak dalej. Trzeba zmienić strukturę sadów w kierunku tych odmian, które są na świecie w tej chwili sprzedawane. Trzymanie odmian, które kiedyś były popularne w Związku Radzieckim, czy w Rosji, których już nigdzie na świecie nikt nie chce, to jest błąd absolutny. Na dodatek, jeżeli się decydujemy na jabłka przemysłowe, przepraszam, proszę ojca, że mówię bardziej szczegółowo, ale to może tej pani trzeba też to wytłumaczyć. To jest całkiem inny sad niż sad jabłek deserowych. Przy deserowych, gdzie wygląd decyduje, trzeba o wiele więcej środków chemicznych, o wiele większej precyzji, żeby te jabłka ładnie wyglądały. W przypadku jabłoni, jabłek przeznaczonych do przetwórstwa, to mogą być sady mniej intensywnie pryskane, bo co z tego, że będą jakieś kropki na jabłkach, czy jakieś tam nierówności, a co to przeszkadza, sok będzie z tego gorszy? To są drzewa przystosowane do zbioru mechanicznego, gdzie ludzi nie potrzeba, bo maszyny przeczesują z gałęzie te jabłka oberwą i te jabłka są wtedy tańsze niż te jabłka deserowe. Natomiast jeżeli ktoś ma jabłka deserowe i coś mu tam z nimi nie wyjdzie, nie może ich sprzedać i wtedy próbuje je sprzedawać jako jabłka przemysłowe do przetwórstwa, oczekując jakichś bardzo wysokich cen, no to jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. Na dodatek, nie daj Boże, ale to jest spady lipcowe, które nie powinny być w ogóle dopuszczone do przetwórstwa czy do handlu, również trafiają jako jabłka przemysłowe. Więc samo środowisko sadowników z jednej strony naciska na rząd i wielkie jakieś oczekiwania ma, czy kiedyś ode mnie, co prawda na koniec ten skup interwencyjny to wszyscy stwierdzili, że pierwszy raz w historii był minister odważny, który podjął się działań ponadstandardowych, tylko że wszyscy przeciwnicy chcieli udowodnić, że to było wbrew przepisom, wbrew Unii, że tu jakieś były nadużycia. Ja nie wiem, to jestem człowiekiem zawierzenia, ale niewiele brakowało mi do kryminału z tego powodu, pewnie trafił, że starałem się pomóc sadownikom. Natomiast niezależnie od tego, że rząd musi w tych sprawach być twardy, nieugięty i zdecydowany, to również same środowiska sadowników muszą również być o wiele aktywne. Trzeba również... Ten wątek chcę zakończyć, ale w planie strategicznym, czyli nowych środkach Unii Europejskiej na dofinansowanie różnych działań w rolnictwie, dać środki na zabezpieczenie sadów, na siatki antygradowe, na zabezpieczenia, na zraszacze, na zapobieganie przymrozkom, ale nie daj Boże rozszerzać powierzchnię sadów w Polsce. Nie dopłacać do nowych nasadzeń. Te nawet w ramach wymiany odmiany w sadzie i tak te nowe już lepiej plonują. Potem są problemy, gdzie to sprzedawać, problemy związane z tymi rynkowymi kłopotami sadowników. Na pewno sprawę by ułatwiło, bardzo rozszerzyło, gdyby w Polsce doprowadzić do produkcji cydru. Cydru, który jest zdrowy, to nie jest żaden alkoholizm. Cydru, który jest popularny w Europie Zachodniej. Moglibyśmy ogromne ilości jabłek w Polsce przerabiać. Ba, ale opodatkowanie piwa czy produktów, które udają piwo, są opodatkowane, akcyza jest liczona od zawartości słodu, od takiego wskaźnika Plato, a w przypadku cydru jest liczona od zawartości alkoholu. Ten cydr nigdy się nie przebije. To paskudztwo, piwo, nie piwo, za 2 złote czy tam za ile, zawsze będzie konkurencyjne wobec cydru, który również ma właściwości zdrowotne, który może również budować nasze zdrowie. Tu musi być zdecydowana postawa rządu. Pan premier Morawiecki prosił, żebym tym się nie zajmował przed wyborami, no ale już nie jestem ministrem, od wyborów ileś czasu minęło. Może trzeba sprawę cydru i opodatkowania napojów alkoholowych w Polsce przemyśleć na nowo, bo w przeciwnym wypadku rolnictwu to tylko szkodzi, a nie mielibyśmy żadnych problemów w sadownictwie. To dotyczy również pery, czyli cydru z gruszek, jeżeli byśmy ten napój umieli w Polsce produkować i skutecznie na rynku go lokować. Natomiast nie będzie, i chcę panią tutaj rozczarować, nie będzie cen państwowych, urzędowych na owoce, ale niewątpliwie rząd powinien, i taki mechanizm w ministerstwie został przeze mnie przygotowany, przedstawiać analizę kosztów rolniczych, w tym sadowniczych, z obiektywną analizę kosztów, która by wskazywała, poniżej jakiej ceny nie powinno na rynku być handlu owocami. Żeby skupujący wiedzieli również bardzo precyzyjnie, jaki jest minimalny poziom ceny, która musi być rolnikowi zapłacona, żeby on do tego nie dopłacał.
Odbierzmy ostatni telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże, jestem rolnikiem z Wielkopolski, gmina Pniewy, powiat Przemotulski. Ja zacząłem gospodarzyć w 1978 roku, 16 lutego, 21 stycznia zostałem gospodarzem świętej pamięci, pięci dziadka. I zacząłem od gospodarstwa 17,75 i co roku dokupowałem i z agencji, i prywatnie. I także później przekroczyłem, nie wiem, w którym roku, przekroczyłem, że musiałem składkę płacić dubeltową. I tym, jestem 56 rocznik i rentę więcej dostanę, tylko tą samą składkę, co mały rolnik płacił. I później 6 lat temu odpisałem córce, bo kiedyś miał mi krowy, świnie i to wszystko. I zlikwidowałem krowy i świnie, tylko buchaje trzymam. I teraz chciałem likwidować, ale jeszcze podtrzymuję te byki. I właśnie tego, opłacałem dubeltową składkę, opłaciłem tam w sumie, musiał policzyć 40 000, a na to na ręce nie dostanę więcej. Ja na przykład byłem jako rolnik przeciwko wejściu do Unii, ja byłem także rolnikiem, że liczyłem tak, że biedny ma tyle robić dzień i noc, żeby zdążył za tym bogatym. I nigdy nie zdążył, ten biedny za bogaty choć dzień i noc będzie robił. I właśnie jeszcze miałem taką sprawę, że właśnie z agencji 11-20 tego dzierżawie i agencja mi to 5 lat przedłuża, bo tam mają budować osiedle rycerskie w Pniewach. i ta ziemia jest trzecia, czwarta klasa i nikt nie chce dodać pozwolenia. I już kooperatywy mógłbym to kupić, ale to już za komunę wzięli, że to moje APGR by w Pniewach likwidowali, to miało być osiedle rycerskie. I dzierżawę przedłużają, ale stale to rozjęte i to rozjęte. I w tamtym roku powiedziałem nie. Za tą cenę mogę, mam z 11,20, 240 kwintali pszenicy dzierżawy płacić. I płacę. I jeszcze takie właśnie tu gospodarstwo...
Już ostatnie zdanie, pana proszę.
Wielkopolskie mają tysiące hektarów porozpisywane i oni nie wiem, za porę groszy wzięli PGR-y i mieli oddać gospodarstwo, to nie chcieli z ziemi oddać te 30% do tego, że jakieś tam mieli układy, że programy probrali, że muszą to przerwać. I właśnie, i jeszcze miałem taką sprawę.
Jak panu
jeszcze,
na imię? Jak panu na imię?
Bonifacy Barczykowski.
Panie Bonifacy, dziękuję serdecznie. To już ostatni telefon, panie ministrze. Bardzo proszę, także idźmy już w stronę jakiegoś takiego podsumowania, bo spraw i wątków poruszyliśmy bardzo wiele, więc również i to pytanie zasadnicze, z czym zostajemy, tak jako słuchacze, widzowie po tym spotkaniu. Bardzo proszę.
Pozdrawiam pana Bonifacego i Pniewy, i piękną Wielkopolskę gospodarną, zaradną. Pan tu wiele rzeczy poruszył, znowu trzeba by to z godziny na to odpowiadać. Składka, jak to pan mówi, dubeltowa, podwójna składka na Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest od 50 hektarów i to dotyczy tych wszystkich rolników, te większe gospodarstwa płacą składkę większą. Trzeba też uczciwie powiedzieć, że składka płacona na KRUS w stosunku do składki ZUS-owskiej, tej powszechnej, jest znacznie niższa. Ja słyszę często narzekania na wysokość emerytur rolniczych. One nie są za wysokie. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale też uczciwie mówię rolnikom, że próba, przepraszam za wyrażenie, grzebania przy KRUS-ie w tej chwili może doprowadzić do skutków opłakanych. Bardzo wielu polityków uważa, że rolnicy powinni być objęci ubezpieczeniem powszechnym, ZUS-owskim. Tylko że wtedy nie znam rolników, których byłoby stać na to, żeby zapłacić składki. Składka najniższa w ZUS-ie jest 7 razy większa jak w KRUS-ie. I my powinniśmy trzymać za wszelką cenę system ubezpieczeń rolniczych, bo zarówno wolny obrót pieniądza, niskie dochody rolników sprawiają, że w ZUS-ie nigdy byśmy nie byli w stanie takich składek zapłacić. Składki są 7-krotnie mniejsze, natomiast świadczenia KRUS-owskie są niższe od tych ZUS-owskich, ale tylko około 50%. To trzeba brać pod uwagę, bo jeżeli chcemy dużo większe emerytury, czy też zasiłki różnego rodzaju, które KRUS wypłaca, to byśmy musieli płacić znacznie, znacznie większe składki niż te, które płacimy do KRUS-u. Państwo dopłaca zarówno do jednego systemu, jak i do drugiego. Tylko, że do ZUS-u dopłaca już w tej chwili, nie pamiętam proporcji, 40-50% do funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego, tego powszechnego. Do KRUS-u dopłaca 92%. Tylko 8% tego wystarczy, to co rolnicy w tej chwili płacą w postaci składek, to tylko wystarczy na 8% co miesiąc wypłacanych świadczeń. Więc musimy również to brać pod uwagę. W przypadku tych podwójnych składek może należałoby, i ja tutaj nie jestem radykalny, ale wydaje mi się, że jakaś minimalna różnica w emeryturze powinna być z faktu, że jednak rolnik płaci tę składkę większą, nie odprowadza tych pieniędzy gdzieś, dzieląc gospodarstwo na trzeci filar, gdzieś tam, tylko płaci do KRUS-u. W związku z tym może ta składka powinna być trochę większa, ale ona również nie będzie jakaś bardzo, bardzo duża. Dzierżawi pan grunty od KOWR-u, jak rozumiem, chciałby pan je kupić, bo one są atrakcyjne, bo będzie osiedle, bo będą odrolnione, będzie wartość tych gruntów znacznie, znacznie większa, no ale to również KOWR, już nie agencja, tylko Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ma taki sam cel. Jeżeli te grunty będą kiedyś przeznaczane za cenę kilkadziesiąt razy większą niż grunty rolnicze, bo przeznaczenie, planowanie rozwoju miasta, nowe osiedle, decyzje miejscowego planu zagospodarowania przeznaczą te grunty pod zabudowę, no to ja nie widzę też powodu i proszę wybaczyć, panie Bonifacy, żeby państwo sprzedawało rolnikowi po to, żeby ten rolnik później ze zwyżką kilkadziesiąt razy, bo pewnie u was grunty rolnicze wynoszą w granicach może tam 40-50 tysięcy za hektar, może niewiele więcej, bo w Wielkopolsce mogą być trochę wyższe, ale grunty budowlane pewnie są liczone w setkach tysięcy, a może w milionach za hektar. To te dochody również państwo ma na co przeznaczać, choćby na wsparcie i polityki społecznej i różnego rodzaju działania, które są finansowane z budżetu państwa. Ci, którzy nie wydzielili 30%, o których pan wspominał, że tam są tysiące hektarów w Wielkopolsce, wszystko, jeżeli będzie realizowana ta polityka, którą ja kiedyś wdrażałem, która wynika zresztą z ustawy sejmowej, która nie powinna być zmieniona, to ci wszyscy, którzy nie wydzielili 30%, będą musieli te gospodarstwa oddać. I tutaj, zmiłuj się, przepraszam, nie będzie. KOWR musi tego bardzo twardo przestrzegać. Nie odpowiedziałem pewnie na wiele pana wątków, które pan tutaj jeszcze chciał przedstawić, ale jeżeli chce pan jakieś większe wyjaśnienia ze strony KOWR-u, proszę zwrócić się do dyrektora oddziału terenowego w Poznaniu, Bogdana Fleminga, rolnika, człowieka życzliwego rolnikom. On również panu wytłumaczy, jakie są zasady dzierżawy z KOWR-u.
Panie ministrze, 2 minuty pozostało do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania, zatem bardzo proszę.
Proszę ojca, bardzo dziękuję za podjęcie tych skomplikowanych tematów rolniczych. Niewielu w Polsce chce się tym zajmować. Często to są schematy w myśleniu, to jest takie propaganda na użytek różnych tam gier politycznych. A my o rolnictwie musimy rozmawiać poważnie. Dlatego, że rolnictwo jest naszym narodowym dobrem, naszą narodową wartością. Nie tylko rolnikom przydatne. Dobre rolnictwo, dobre gospodarstwa, zamożne gospodarstwa, gospodarne gospodarstwa, to jest wartość dla całego społeczeństwa. Dają bezpieczeństwo żywnościowe, sprawiają, że możemy czuć się bezpieczni. Uzyskujemy również i państwo duże dochody z eksportu żywności. Dlatego musimy walczyć o to, żeby to rolnictwo w sensie gospodarczym się rozwijało. Nie tylko poprzez kolejne dotacje, dopłaty, jakieś miliardy, które tutaj politycy rzucają. Nie bardzo wiadomo, kiedy te miliardy mają być, bo może się okazać, że one do rolników nie dotrą. Chodzi o to, żeby na rynku były takie reguły, takie zasady, które sprawią, że rolnik pracowity, uczciwy, zaradny, sumienny, solidny, z tego, co wytworzy w swoim gospodarstwie, będzie w stanie przyzwoicie żyć, utrzymać swoją rodzinę, realizować swoje aspiracje życiowe. Natomiast ja nie zmieniam zdania. Wielkim zagrożeniem dla Polski jest to wszystko, co umownie nazywamy Zielonym Ładem w dedykowanym rolnictwu. Nie rozumiem polityki Unii Europejskiej w tym zakresie, z nikim nieuzgodnionej, sprzecznej z interesami rolników. Zresztą rolnicy w Europie bardzo mocno krzyczą i o tym mówią, że nikt ich nie rozumie, że politycy unijni lekceważą głosy rolników. Uważam, że my musimy szukać w tych własnych pomysłów, własnego rozwiązania, własnych jakichś kierunków, które sprawią, że ten Zielony Ład, ten walec, ideologiczny walec lewicy, niestety nie tylko lewicy, bo w Polsce również i politycy prawicowi, mówię to z wielką przykrością, ale również pozytywnie się do tego odnoszą, ten walec może nasze rolnictwo zniszczyć. Jest jeszcze czas na szukanie polskiej drogi, polskiego Zielonego Ładu, który nie zniszczy tego wszystkiego, co jest naszą wartością, a jednocześnie to dobro, jakim jest rolnictwo dla państwa, dla kolejnych pokoleń utrzyma, bo to jest nasza racja stanu. Bardzo serdecznie dziękuję za audycję. Starałem się najlepiej, jak potrafię, wyjaśnić te pytania, które padały. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Kochani, trzymajcie się. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Kończymy rozmowy niedokończone. Temat naszego dzisiejszego spotkania: rolnictwo w Polsce, Zielony Ład. Naszym gościem był pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, były minister rolnictwa i rozwoju wsi. Raz jeszcze dziękuję, panie ministrze. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, dziękuję.
Dziękuję także państwu, wszystkim słuchaczom Radia Maryja, za współtworzenie naszego spotkania.